Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Gorąco i serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Pozdrawiamy Sanktuarium Matki Bożej objawiającej cudowny medalik w Zakopanem. Zakopane Olczan. Dziękujemy ojcu Piotrowi za przekazanie głosu do naszego studia. Rozmowę realizuje Paweł Bielicki, a w studiu nasi goście, którzy podejmą temat 190. rocznica objawień cudownego medalika. A są to ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Rakocy, biblista, długoletni wykładowca Pisma Świętego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, założyciel szkół biblijnych, rekolekcjonista. Jest z nami również siostra Stanisława Krasucka, tłumaczka, redaktorka czasopism wincentyńskich. Przez wiele lat posługiwała w kaplicy cudownego medalika w Paryżu, miejscu objawień, przełożona wspólnot sióstr miłosierdzia w Limanowej. Jest z nami też pani Małgorzata Daszczyszak, moderator Krajowy Stowarzyszenia Cudownego Medalika Apostolat Maryjny i oczywiście gospodarz tego miejsca, kustosz sanktuarium i proboszcz parafii, wicedziekan dekanatu zakopiańskiego, duszpasterz przewodników tatrzańskich, ksiądz Jerzy Grzyb. Siostrę Stanisławę Krasucką prosimy o wprowadzenie nas w temat dzisiejszego spotkania.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Cieszę się ogromnie, że tego wieczoru tu na Olczy możemy czuć się tak trochę jak na Ridley Buck. Takie miałam wrażenie, uczestnicząc we mszy świętej, że Ridley Buck dzisiaj łączy się bardzo mocno z Olczą, z tym pięknym sanktuarium. Mówiąc o 190. rocznicy objawień cudownego medalika, trzeba wspomnieć tę, przez którą niebo przekazało nam ten medalik, czyli moją starszą siostrę w powołaniu i w wierze, świętą Katarzynę Labourę. A kiedy mówię o niej, to nie mogę nie wspomnieć rodziny wincentyńskiej. Tej rodziny, która dzisiaj jest w 160 krajach, 156 gałęzi, liczy ponad 2 miliony. Tej rodziny, która ma już ponad 400 lat. I do tej rodziny Katarzyna Labourę w swoim czasie wstąpiła. Rodzina wincentyńska, czyli Wincenty a Paulo, XVII wiek. Wiemy, że Wincenty i charyzmat świętego Wincentego też jest naznaczony bardzo duchowością maryjną. XVII wiek, właśnie te czasy, kiedy on żył, był naznaczony taką szczególnym zrywem duchowości maryjnej. Szczególnie lata 1617 do 30, 1630 do 50, to są dokładnie lata jego życia. Wincenty był przeniknięty duchowością maryjną i właśnie Wincentemu Katarzyna 200 lat później zawdzięcza niejako swoje powołanie. Dzięki niemu odkryła to powołanie i dzięki niemu wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Sama Katarzyna kochała Matkę Bożą. Wychowała się w przepięknym regionie Burgundii, we Francji. W regionie, który daje dużo świętych, wielu świętych. Święty Bernard z Clairvaux na przykład. I ten region wykołysał Katarzynę w pięknej rodzinie. Rodzinie, która była kochającą rodziną, katolicką na wskroś. Rodzina, która bardzo kochała Matkę Bożą. W historii Katarzyny był taki szczegół bardzo istotny. Kiedy miała 9 lat, zmarła jej mama. I Katarzyna, nie wiedząc co ma robić, poszła do pokoju, gdzie stała figura Matki Bożej, przed którą często z rodziną modlili się wspólnie. Wspięła się na taboret, objęła rączkami Matkę Bożą, przytuliła się do niej i mówi: Maryjo, teraz Ty bądź moją matką. W tej chwili bardzo trudnej dla dziecka wzięła Maryję do siebie. I czas pokaże, że Matka Boża prowadziła Maryję, prowadziła Katarzynę. Była jej mistrzynią, była matką, była orędowniczką. Katarzyna wszystkie swoje sprawy, wszystkie troski radości powierzała jej, bo spędzała długie, długie chwile w kościele naprzeciwko jej fermy przed obrazem Matki Bożej. I tam na pewno zawierzała jej swoje nadzieje, może czasem roniła łzy, żeby nie opowiadać o swoich trudnościach ojcu, który i tak miał wiele na głowie. I była bardzo dzielna, na pewno Maryja prowadziła ją w tym życiu. Teraz ty bądź moją matką, uczyła się od niej. I Maryja tą prośbę małej Kasi wzięła na serio, bo kiedy Katarzyna w wieku 24 lat jedzie do Paryża, aby oddać swoje życie Panu Bogu, to było w kwietniu 1830 roku, już jest w seminarium, czyli w nowicjacie Sióstr Miłosierdzia, czuje też mocno obecność świętego Wincentego, bo wtedy w Paryżu ma miejsce przeniesienie jego relikwii z katedry Notre Dame do kaplicy księży misjonarzy. Katarzyna tam jest. Tak jakby Wincenty znowu przygotował jej przyjęcie w tym domu Sióstr Miłosierdzia. A siostry w tym domu nie są długo, bo tylko 15 lat od 1815 roku. Mija kilka miesięcy, jest lipiec, 18 lipca. Jest to wigilia uroczystości świętego Wincentego, bo wtedy ta uroczystość miała miejsce 19 lipca, nie jak dzisiaj 27. W ten wieczór wigilijny siostra dyrektorka odpowiedzialna za nowicjuszki opowiadała im o wielkim nabożeństwie Wincentego do Matki Bożej. Katarzyna bardzo pragnęła zobaczyć Maryję i zasnęła z myślą, że ujrzy Maryję, że Wincenty wyprosi jej tą łaskę. I rzeczywiście w nocy czuje, że ktoś, słyszy, że ktoś się budzi. Odkrywa w tym głosie obecność swojego anioła stróża. Widzi małe dziecko również, 4- czy 5-letnie. I czuje, że jest to jej anioł stróż, do którego też miała wielkie nabożeństwo. Anioł prowadzi ją do kaplicy. Katarzyna, bardzo realna, rzeczowa, trochę się boi, że pobudzi siostry. Anioł ją uspokaja. Wszędzie, gdzie przechodzi, jest dużo światła. Idzie do kaplicy, która też jest pełna światła. Katarzyna czeka, trochę jest niespokojna. Anioł ją uspokaja. I nagle słyszy jakby szelest jedwabnej sukni. Podnosi oczy i widzi, że w fotelu przygotowanym na uroczystość następnego dnia siada piękna pani. Katarzyna nie wie, kto to jest. I znowu rola anioła stróża, który upewnia ją. Oto Najświętsza Panna, oto ona. I Katarzyna, jakby tchnięta jakimś impulsem, jednym skokiem, jak powiedziała później, znajduje się u kolan Maryi. Ma tak wielkie zaufanie, że swoje ręce składa na jej kolanach. Nie znam objawienia, gdzieby widząca była tak blisko Maryi. Czy w Lourdes, czy w Fatimie, jest wszędzie pewna odległość. A tutaj Katarzyna tak blisko. Trzyma swoje ręce na kolanach Maryi. Widzimy, że w ten sposób Maryja jakby odpowiada na to zaproszenie małej Kasi, na jej prośbę. Teraz ty bądź moją matką. Rozmawiają 2 godziny. Katarzyna powiedziała później, że były to najpiękniejsze chwile w jej życiu. Rozmawiała z matką, usłyszała wiele rad, wiele pouczeń dotyczących jej życia, historii Francji, a także obydwu zgromadzeń świętego Wincentego. Maryja miała wiele do życzenia. W tym objawieniu widać też, jak Maryja prowadzi do Jezusa. Maryja przychodząc pokłoniła się przed Najświętszym Sakramentem, przed tabernakulum. W tym roku w Polsce przeżywamy pierwszy z tego cyklu rok, który poświęcony jest Eucharystii. Warto to sobie przypomnieć, jak ważnym źródłem jest Eucharystia, szczytem i źródłem naszego życia. I Maryja już w tym objawieniu pokazuje Katarzynie, gdzie jest źródło, naszej siły, do apostolstwa, do życia. Pokazuje na tabernakulum i mówi: przychodźcie do stopni tego ołtarza. Tu będą spływały łaski na wszystkich, którzy będą tu przychodzić, i stąd ludzie będą odchodzili pocieszeni. Maryja powiedziała też, że ma dla Katarzyny misję do wypełnienia i z tą misją przyszła w listopadzie. I o tej misji może już będziemy mówić dalej, ksiądz profesor Waldemar, o tym kolejnym spotkaniu Matki Bożej z Katarzyną.
Bardzo gorąco dziękujemy. Siostra Stanisława Krasucka, siostra Miłosierdzia, dziękujemy za to plastyczne, malownicze takie przybliżenie świętej Katarzyny Labourę, też świętego Wincentego a Paulo i tej więzi świętej Katarzyny z Matką Najświętszą i odwzajemnienia, bo to ta kolejność może powinna być odwrotna, tej więzi Maryi ze świętą Katarzyną. Rzeczywiście dziś rozmawiamy o cudownym medaliku. Ksiądz profesor Waldemar Rakocy, prosimy o swój akcent przez pryzmat swojego doświadczenia, też wiedzy, wprowadzić nas w temat dzisiejszego spotkania.
Tak jak siostra Stanisława nawiązała do pierwszego spotkania Maryi z siostrą Katarzyną, jakie miało miejsce w nocy z 18 na 19 lipca. To jest bardzo ważne, siostra to powiedziała, że w uroczystość świętego Wincentego. Wcześniej była długa przerwa w objawieniach maryjnych, około 150 lat. I po tej przerwie Maryja inauguruje nową serię objawień maryjnych, które będą miały już miejsce co kilkanaście lat. A w naszych czasach już prawie co roku, a nawet kilka razy do roku, bo doliczono się już ponad 400 interwencji Najświętszej Panny. I drugie spotkanie, ale może jeszcze to dodam tylko to, że wybiera uroczystość Ojca Ubogich, świętego Wincentego a Paulo. Na to pierwsze, to nie jest przypadek, że wybiera właśnie uroczystość Ojca Ubogich. Ale ja przejdę już do drugiego spotkania, które miało miejsce 27 listopada 1830 roku, podczas którego to spotkania Najświętsza Panna przedstawiła Katarzynie, czy objawiła, możemy nawet powiedzieć, cudowny medalik. Otóż najpierw siostra Katarzyna ujrzała Najświętszą Pannę całą ubraną na biało, stojącą na białej półkuli, czy to jakiś obłoczek, trudno powiedzieć, ale biała półkula, i w dłoniach trzymała w serdecznym, takim matczynym uścisku złoty glob, ponad którym wznosił się mały krzyż. Nie ma tam w opisie błękitnego płaszcza i wnosimy, że po prostu spowiednik go później dodał, nawiązując trochę do ikonografii maryjnej. Ale i zaburzył pewną, ale to nie, nic nie zmienia, harmonię, ponieważ Maryja jest cała ubrana na biało. Jedna kompozycja bieli, która wskazuje na jej niepokalane poczęcie. Natomiast w dłoniach trzyma złoty glob wyobrażający odkupioną ludzkość poza nią. Też odkupiona, ale poza nią. W jej przypadku cała na biało, nienaruszona niewinność. Natomiast złoty glob wyobraża tutaj resztę odkupionej ludzkości, skażonej grzechem pierworodnym, która zostaje oczyszczona jak złoto w tyglu, i dlatego ten glob jest koloru złotego. Zostaje oczyszczone jak złoto w tyklu. I w tym momencie Katarzyna opisuje, że Maryja ma wzrok skierowany ku górze, ku niebu, i trwa na modlitwie. Po jakimś czasie, krótkiej chwili, jej twarz się rozpromieniła, bo Katarzyna wcześniej stwierdza, że jej twarz była, zdradzała niepewność, czy jej modlitwy zostaną wysłuchane. Jej modlitwy zostają wysłuchane, wtedy opuszcza głowę i wzrok w stronę Katarzyny i do niej się zwraca. I tutaj się zatrzymam na chwilę, ponieważ to jest zasługuje na komentarz. Maryja, kiedy modli się do swego syna za odkupioną przez niego ludzkością, nie występuje z pozycji matki. Nie nadużywa swojej pozycji. Mówi: synu, ja cię proszę, masz mnie wysłuchać. Tylko z pozycji pokornej służebnicy, stworzenia. Ona zwraca się do syna jak do swego stwórcy, do Boga. Natomiast syn, Chrystus, jak stwierdza to papież Pius XII w swojej encyklice Ad Celi Reginam, syn nie traktuje jej w pierwszej kolejności jako swego stworzenia, ale jako swoją matkę. Proszę zwrócić na piękno tych relacji, jakie są w niebie, że każda ze stron docenia pozycję drugiej strony i tym samym jej godność. Maryja do syna zwraca się nie do Chrystusa, nie jako do swojego syna, ale jako do swego Boga. Natomiast on traktuje ją w pierwszej kolejności jako swoją matkę, a nie swoje stworzenie. I teraz Maryja kieruje wzrok w stronę siostry Katarzyny. I siostra Katarzyna ujrzała, że na dłoniach jej pojawiły się pierścienie z drogocennymi kamieniami, z których zaczęły wychodzić promienie światła. I te promienie światła, nie wiemy, ile było tych pierścieni. Bardzo często pytają mnie ludzie, domyślamy się, że prawdopodobnie na każdym palcu po jednym. I wychodzą promienie światła o różnej intensywności. I Katarzyna usłyszała to wytłumaczenie, że to są łaski, o które, kiedy światło jest słabsze, o które ludzie rzadziej, mniej proszą. Ale nigdzie nie jest wyjaśnione, jakie to są łaski. I nie wiemy. Tego nie wiemy, ale to światło tak nasilało się, że otaczało cały złoty glob, który Maryja trzymała w dłoniach, do tego stopnia, że opromieniło cały glob, że przestał być widoczny. Przestał być widoczny. I on ostatecznie znika z rąk Maryi, ponieważ pojawia się brunatna, w kolorze ziemistym, no brunatna kula ziemska pod stopami z wężem. I nie ma możliwości, żeby jednocześnie były dwie kule ziemskie. Takie zdublowanie jest trudne do wyjaśnienia tego symbolu. Stąd pojawia się kula ziemska pod stopami Maryi. Tutaj już szczegóły nie będę wchodził, ale jedna rzecz z punktu widzenia teologicznego jest bardzo ważna. Że promienie światła, które symbolizują Boże łaski, wychodzą z pierścieni, z tych drogocennych kamieni na palcach Maryi. Nie bezpośrednio z jej palców. Gdybym przeczytał i dowiedział się, że bezpośrednio z jej palców, zakwestionowałbym objawienie sam. Bo Maryja nie jest źródłem tych łask. Te drogocenne kamienie, one wyobrażają skarbnicę łask wysłużonych przez Chrystusa. Maryja tylko uczestniczy w ich rozdawnictwie. I to jest bardzo ważne z punktu widzenia teologii. Siostra Katarzyna następnie ujrzała, że to wyobrażenie przybrało owalny kształt, czyli awers medalika. Nad głową Maryi zobaczyła napis, inwokację: Maryjo bez grzechu, poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, którą, no jubiler, żeby była czytelna, rozciągnął wokół całej postaci Maryi. Ten wizerunek się odwrócił i ujrzała rewers medalika. I teraz, jeżeli można, chciałbym skomentować przesłanie rewersu, bo przesłanie awersu jest czytelne. Cel, jaki tutaj, misja, jaką miała do spełnienia siostra Katarzyna, czyli ogłoszenie, rozpowszechnienie faktu, że Maryja jest niepokalanie poczęta i dogmat został ogłoszony, to zostało już zrealizowane. Natomiast pozostaje jeszcze przesłanie rewersu. I na rewersie mamy trzy motywy. Mamy dwa zranione serca, serce Jezusa i serce Maryi, ponad którymi wznosi się litera M z krzyżem na podstawie. To jest drugi motyw. I trzeci motyw to jest wieniec z 12 gwiazd. Zacznę może od litery M z krzyżem na podstawie. To jest, różnie to tłumaczono. udało mi się znaleźć w źródłach wyjaśnienie tego, że jest to symboliczne przedstawienie właśnie wizji Maryi ze złotym globem w dłoniach. Bo sama, dwukrotnie jest to stwierdzone, że krzyż był mały, sugerując, że krzyż był mniejszy od litery M. Bo wcześniej uważano, że krzyż symbolizuje Chrystusa. Od razu trzeba powiedzieć, że w chrześcijaństwie krzyż nigdy nie symbolizował Chrystusa. Krzyż jest tylko znakiem naszego odkupienia. I kiedy popatrzymy, podstawa krzyża jest szersza od jego ramion. I kiedy nawet zapytam dziecka, na czym ten krzyż stoi, to dziecko powie, że ten krzyż stoi na ziemi. I kiedy pociągniemy te dwie linie i połączymy, to mamy glob. A litera M wskazuje na Maryję. Proszę zwrócić uwagę, że ta podstawa krzyża, która symbolizuje tutaj ziemię, jest spleciona z literą M. Nigdzie to nie jest powiedziane, ale możemy to odczytać jako ten serdeczny, macierzyński uścisk ze strony Maryi. Poniżej tego symbolu mamy dwa serca. Serce Jezusa w koronie cierniowej i serce Maryi przebite sztyletem. Nawiązuje to bezpośrednio do Kalwarii, do Golgoty. I żeby zrozumieć ten motyw, pomocne jest tutaj tekst z Ewangelii Janowej z 19 rozdziału, od wiersza 25 do 27, tak zwana scena powierzenia pod krzyżem. Kiedy Jezus zwraca się do swej matki, mówi: niewiasto, oto syn twój. I tutaj w osobie wiernego ucznia Maryja bierze w swą macierzyńską opiekę całą odkupioną przez Chrystusa ludzkość. W momencie, w którym Chrystus rodzi ostatecznie na krzyżu Kościół, a Maryja, łącząc się z Nim w Jego cierpieniu, jej serce przebite sztyletem, wydoskonalona do granic ludzkich możliwości w zjednoczeniu z Synem, właśnie w tym momencie Syn udziela jej tego przywileju i powierza jej tę misję, że staje się matką wszystkich odkupionych. I teraz jest druga część tej sceny powierzenia. Teraz zwraca się do apostoła Jana: oto matka twoja. I Jan bierze pod swoją opiekę Maryję, która pozostaje sama. Wszystko wskazuje na to, że Józef już nie żyje. A kobieta w tamtym społeczeństwie, trudno jej było funkcjonować samej. Dlatego Jezus też troszczył się o tę stronę ziemską, ten wymiar ziemski, żeby Jan zaopiekował się jego matką. Ale Jan, który wprowadził Maryję do swego domu, otworzył drzwi swego domu przed nią, on też otworzył drzwi swego serca. I ten, który z Maryją przebywał na co dzień, on najgłębiej wniknął w tajemnicę jej syna, ponieważ i Boga, ponieważ to on jako jedyny stwierdza, że Bóg jest miłością. I ta scena powierzenia, kiedy Maryja staje się matką odkupionych, graficznie stanowi podstawę misji Maryi, która jest ukazana powyżej, litera M z krzyżem, czyli wizja, symboliczne przedstawienie Maryi z ziemskim globem w dłoniach. I pozostaje jeszcze trzeci motyw, wieniec 12 gwiazd, który tłumaczy się jako 12 apostołów, jako nawiązuje się do 12 pokoleń Izraela i teraz nowy lud Boży, czyli Kościół. Ale mamy tutaj połączenie dwóch symboli, gwiazdy i liczebnika 12. Dla mnie, jako biblisty, gwiazda wyobraża Mesjasza samego. Już w Księdze Liczb jest zapowiedź, powstanie gwiazda z Jakuba. W Księdze Malachiasza jest powiedziane, Mesjasz jest nazwany Słońcem Sprawiedliwości. Do tego nawiązuje gwiazda betlejemska. W liście pierwszym Piotra i w Apokalipsie Jezus jest nazwany gwiazdą poranną. Sam o sobie mówi: ja jestem światłością świata. A Apokalipsa kończy się wizją baranka chwalebnego, który jest lampą, która oświeca cały świat i przyćmiewa wszelkie inne światła. Zatem gwiazda tutaj symbolizuje Mesjasza, Chrystusa. Natomiast liczebnik 12 nawiązuje do 12 pokoleń Izraela, do 12 apostołów i do Kościoła. Innymi słowy, mamy tutaj połączenie tych dwóch motywów, czyli mistyczne zjednoczenie Chrystusa z Kościołem. To jest bardzo ważne. Symbolika 12 gwiazd wskazuje na mistyczne zjednoczenie Chrystusa z Kościołem. Proszę zwrócić uwagę jeszcze może na to, że liczebnik, jaka tutaj jest głęboka prawda teologiczna, liczebnik 12 nie istnieje sam w sobie, jest abstrakcją. Musi go coś ucieleśniać, wyobrażać. Na przykład 12 gwiazd, 12 krzeseł czy stołów. I tym samym to połączenie gwiazdy z liczebnikiem 12, czyli Chrystusa z Kościołem, pokazuje, że tak jak liczebnik 12 nie może sam istnieć, tak Kościół bez Chrystusa nie może istnieć. Czyli szczytem tej symboliki na całym medaliku jest właśnie ten wieniec z 12 gwiazd, czyli mistyczne zjednoczenie Chrystusa z Kościołem, to jest jedna wielka światłość, Chrystus, która jaśnieje w swych członkach, czyli w Kościele. Do czego zmierzam? Otóż na medaliku, na rewersie, w centrum medalika nie jest Maryja. W centrum medalika jest Chrystus jako światłość świata. I to jest centralne. Maryja jest tylko wpisana w tę tajemnicę. Jest częścią tajemnicy Kościoła. Tak jak to przedstawi 130 kilka lat później Sobór Watykański II. Bo czasami niektórzy się dziwią, jak to miałem, jeden współbrat opowiadał, miałem kazanie i mówiłem o Chrystusie, zapowiedziałem, że następnego dnia będę mówił o medaliku i przyszło więcej ludzi. Ludzie może tego nie rozumieją, ale intuicyjnie gdzieś chyba to wyczuwają. Że tu jest centralne przesłanie Pisma Świętego. Ja jestem światłością świata. Dlatego, ale Maryja jest wpisana w tę tajemnicę i trzeba powiedzieć, że na medaliku jest przede wszystkim przedstawiona jako matka. Matka Syna Bożego, te dwa serca, i jako matka odkupionych. I najzaszczytniejszym tytułem jej na medaliku, wydaje mi się, to jest matka odkupionych. Matka Kościoła Bożego. I już zawsze o tym mówię i mając taką platformę jak tutaj Radio Maryja, chcę to powiedzieć, że kiedy się zastanowimy nad przesłaniem rewersu medalika, to uważam, że to powinno stać się, rewers medalika powinien się stać logo Kościoła Bożego. Bo mamy mistyczne zjednoczenie Chrystusa z Kościołem, z czego jest wydobyta relacja syna do matki, matki do syna i matki Maryi do odkupionej ludzkości. Z punktu widzenia teologii niczego nie można tutaj dodać. I siostra Katarzyna mówiła o sobie, bo była prawie półanalfabetką. Kiedy zrozumiecie przesłanie, sami się przekonacie, że musiało to objawić niebo, bo jestem zbyt prosta, nawet moja głupia, nierozumna. Ja nie wymyśliłabym tego, nie tłumaczyła tego, bo nie była zdolna. Ale Maryja jej przekazała tę prawdę i ona o tym wiedziała, że tu jest taka głębia, że mówię, jeżeli to zrozumiecie, będziecie zachwyceni przesłaniem i dojdziecie do wniosku, że to musiało niebo objawić, bo ja nie mogłam tego wymyślić. Jeszcze tylko dodam, to już jest moja, nawet nie interpretacja, jakieś skojarzenie, że jeżeli 12 gwiazd wyobraża Chrystusa jako przede wszystkim akcent pada, bo jakbym się zapytał, co jest ważniejsze, nawet gdybyśmy nie znali tej interpretacji, motyw gwiazdy czy motyw liczebnika, to każdy powie, że ważniejszy jest motyw gwiazdy. Czyli tu akcent pada na Chrystusa. I ecce agnus Dei, oto baranek Boży, ma 12 liter właśnie. I ecce lux mundi, ma też 12 liter. A ten baranek to jest baranek chwalebny. Cierpiący jako baranek i chwalebny. Zatem można by tutaj wpisać w to właśnie tych. I może na razie przerwę. Powiem tylko o jeszcze jednej rzeczy, żebym nie zapomniał. O godle Unii Europejskiej. Bo to jest temat dla niektórych drażliwy. Ale trzeba powiedzieć, że ten, który jest autorem, wzorował się na gwiazdach z cudownego medalika i sam to przyznał. Z skopiował to prawie. Dlatego dla nas wierzących i rozumiejących tę symbolikę, ten motyw, niezależnie od tego, jaki liberalny światopogląd promuje i lansuje to ciało, jakim jest od strony administracyjnej Unia Europejska, to dla nas ten symbol, jeżeli rozumiemy jego symbolikę, ma ogromną wartość. Może Bóg w ten sposób już przygotowuje, że kiedyś łatwiej będzie ogłosić to całe przesłanie medalika, bo świat już zna symbolikę 12 gwiazd. Tylko nadać trzeba temu treść. I jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiem, bo to jest też bardzo drażliwy temat. Ludzie pytają, ile ramion miały gwiazdy. Otóż od razu mówię, że miały i na pierwszych wybitych medalikach, które mamy, które się zachowały, mamy, to jest seria, nie wiem czy pierwsza, ale seria 1500 wybitych pierwszych medalików, gwiazdy mają, są pięcioramienne. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijanie tę gwiazdę uczynili własnym symbolem. Nawiązanie do pięciu ran Chrystusa. A zaczerpnęli ją, to jest gwiazda pitagorejska. Pitagorejczycy uważali ją za figurę doskonałą, podobnie jak okrąg. Dlatego my nie powinniśmy tutaj zmieniać tego, uciekać w gwiazdę sześcio, ośmio, siedmioramienną, bo to świadczy o tym, że my, powiem może tak, my mamy bardziej ufać Bogu niż bać się złego. Bardziej ufać Bogu niż bać się szatana. Bo kiedy boimy się bardziej szatana niż ufamy Bogu, to znaczy, przyznajemy nieświadomie, stwierdzamy to, że szatan ma na nas większy wpływ, że to on rozdaje karty. Dlatego nie należy się tego bać, bo jeżeli kiedyś ktoś weźmie krzyż i uczyni go sataniści swoim symbolem, to wyprzemy się krzyża? Nie. Mamy bronić tej symboliki, dlatego gwiazda była na pierwszym etapie pięcioramienna i tego powinniśmy się trzymać. I może w tym miejscu przekażę głos prowadzącemu.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz Waldemar Rakocy, profesor. Księże profesorze, dziękujemy za to przybliżenie awersu, rewersu cudownego medalika. Wiadomo, że trzeba być bardzo precyzyjnym, jak ksiądz profesor, żeby to wszystko wyjaśnić. I to wszystko jest dla nas, przynajmniej dla mnie, bardzo mocno zrozumiałe. Ale chciałbym dopytać w takich wielu skojarzeniach. Chrystus jest światłością świata. Wiemy też, że jest światłością ze światłości. Tak wyznajemy w naszym chrześcijańskim, katolickim credo. Z drugiej strony słyszymy, że jest symbolika globu, symbolika Matki Najświętszej. Dlaczego tylko i wyłącznie mówimy, że Maryja jest przedstawiana jako Matka Kościoła, Matka Odkupionych, a nie jako Matka Ziemia czy Matka Ziemi? Skoro mówimy, że jest królową nieba i ziemi. Jeżeli mamy na medaliku serce przy sercu, jest to serce Jezusa, jest to serce Matki Najświętszej, to dlaczego tak daleko nam do powiedzenia, że jest współodkupicielką, a jeżeli jest, to w jakim wymiarze?
Przy tej okazji poruszę też wcześniej problem wszechpośrednictwa łask. Nigdzie nie jest to stwierdzone w objawieniu, ale możemy ten wniosek wyprowadzić z objawienia, że Maryja jest wszechpośredniczką łask. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Chrystus powierza jej misję względem macierzyńską misję, czyli opiekuńczą, względem, i nie tylko, względem odkupionej przez siebie ludzkości, to dał jej dostęp do wszelkich łask potrzebnych do tego, żeby wywiązała się z tego zadania. A zatem w niczym nie ograniczył jej dostępu do tych łask. Stąd wynika to bezpośrednio z samego objawienia. Możemy śmiało mówić, że Maryja jest wszechpośredniczką łask. Natomiast co do współodkupicielstwa, to jest trudniejszy problem, ale można go wyjaśnić. Otóż, odkupiciel jest jeden. I zawsze to, jak rysuję to na tablicy rysuje okrąg. I jeżeli możemy mówić o Maryi współodkupicielce jako malutki okrąg, to w ramach tego jednego wielkiego okręgu, czyli Chrystusa, nie poza nim. Tak jak Paweł, w tym sensie jak i Paweł, apostoł Paweł mówi w liście do Kolosa, że dopełnia udręk Chrystusa. Przecież cierpieniom Chrystusa odkupieńczym niczego nie brakuje, ale jego cierpienia wpisują się w to. Nie pamiętam, który to był rok, kiedy na wniosek katolików ze Stanów Zjednoczonych, kolejny już, aby ogłosić dogmat o Maryi współodkupicielce, zwrócono się to za czasów pontyfikatu Jana Pawła II, sprawa została przekierowana do ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera, komisja się zebrała, starała się to ocenić. I jej, o na ile pamiętam, to wynik tej dyskusji był taki, że nigdzie nie jest powiedziane, że nie jest, w tym sensie, w jakim powiedziałem. Ale sprawa jest, może być źle odczytywana i rozumiana przez wiernych. I może być z tego, no, mogą być, jak wyciągać niewłaściwe wnioski, mogą być jakieś szkody. Dlatego prywatnej pobożności można w ten sposób, ale oficjalnie, żeby w ten sposób jednak się nie modlić. Jeżeli niebo będzie chciało, aby Maryja była czczona jako współodkupicielka, to da znak, tak jak dało z niepokalanym poczęciem. Tak jak dało. Jeżeli nie daje takiego znaku, ja jestem zdania, że należy być tutaj ostrożnym, bo ludzie mogą to źle rozumieć. Z tego może być więcej szkód niż pożytku. Ale w prywatnej pobożności, ale mówię, jeżeli rozumiemy Maryję, mówimy o niej jako współodkupiciel, to tylko w ramach jedynego odkupicielstwa Chrystusa. Nie inaczej.
Procentowo Chrystus odkupił w 100%?
Tak, no to oczywiście. Niczego nie brakuje tutaj. To nie jest tak, bo gdyby Maryja była w tym jednym procesie, to czegoś by brakowało tutaj Chrystusowi. Absolutnie, tak nie wolno tego rozumieć.
Matka Ziemi, Matka Ziemia?
No tutaj na ten temat nie będę się... Maryja, Matka Ziemia. No powiem tak, Maryja podczas objawienia inwokacja o Maryjo bez grzechu poczęta. I niektórzy to zmieniają na królowo, na królową, na inną. Nie. Maryja tutaj jest najlepszym. Dlaczego? Bo jak powiemy jako królowa, to już nie mówimy jako matka. To już nie mówimy jako wyklucza. Natomiast w tym Maryja zawiera się wszystko. I z objawienia wynika, że największy akcent jest położony na jej macierzyństwo względem Syna Bożego i jej samej. I to jest jej najzaszczytniejszy tytuł. Matki Kościoła tutaj.
I Matki Syna Bożego.
No tak, ale tutaj no to w odniesieniu oczywiście do nas jako matki.
Bardzo gorąco dziękujemy, ksiądz profesor Waldemar Rakocy. 190. rocznica objawień cudownego medalika. Jesteśmy w Zakopanem na Olczy u gościnnych księży, misjonarzy świętej rodziny Wincentego a Paulo. Już głos tutaj we wprowadzeniu wysłuchaliśmy siostry Stanisławy Krasuckiej, księdza profesora Waldemara Rakocego, w studiu jeszcze pani Małgorzata Daszczyszak i ksiądz kustosz, proboszcz, ksiądz Jerzy Grzyb. Prosimy o cudownym medaliku, o tym, czym jest dla apostolstwa maryjnego, dla Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Właśnie cudowny medalik, prosimy pani Małgorzata.
Ja może do tej 190. rocznicy objawień chciałabym dodać jedną cyfrę. 40 lat istnienia i działalności apostolatu maryjnego. Już o 40 latach działalności Solidarności, to tak dużo słyszymy, a wraz ze zrywem solidarnościowym właśnie zaczęły powstawać grupy apostolatu maryjnego, które w swojej, jeden z synów świętego Wincentego, bo misjonarz, ksiądz profesor Teofil Herman, zaczął zakładać właśnie poprzez swoje jazdy, takie gorliwe jazdy do Polski, po Polsce. I docierał do parafii i zakładał tam, nazywał to nieformalne grupy modlitewne z osób świeckich, które zawierzały swoje życie i chciały apostołować właśnie cudownym medalikiem, a poprzez ten cudowny medalik mówić ludziom o tym, co Maryja mogłaby, co Maryja może zrobić dla tych, którzy z ufnością będą nosić cudowny medalik. I tak od tych 40 lat w Polsce działają te w parafiach grupy apostolatu maryjnego, tak się na początku nazywały. I działamy w 32 diecezjach, a tych grup jest około 400 w parafiach. I w tej chwili wydaje mi się, że takim naszym podstawowym, głównym celem jest właśnie szerzenie tego kultu i docieranie do ludzi ubogich, takich duchowo ubogich, może tak bym powiedziała, najważniejsze. Ale w tej chwili nasze kierunki zmierzają ku temu, abyśmy bardziej ukierunkowali się w stronę docierania do tradycyjnej rodziny katolickiej. Bardzo by nam zależało, żeby ten medalik właśnie przyjmowały do siebie całe rodziny, żeby on pomagał w modlitwie, jednoczył na modlitwie rodziny, żeby on właśnie był takim symbolem, który łączy i pomaga rodzinie przetrwać dosyć trudne czasy, które w tej chwili są. Rodzina jest atakowana z różnych stron, jak wiemy. Dlatego też naszym głównym celem jest właśnie takie zadbanie o rodziny. Wydaje mi się, że ta nasza duchowość apostolatu maryjnego to przede wszystkim modlitwa i kontemplacja na wzór słów Maryi: przychodźcie do stóp tego ołtarza. I my bardzo, bardzo chcemy zwrócić właśnie na to uwagę, jak ważne jest, żeby przychodzić do stóp ołtarza. Obraliśmy sobie za hasło formacyjne w tym roku Maryja Niewiasta Eucharystii, po to właśnie, żeby jakby przybliżyć tym naszym członkom, ale nie tylko członkom, taki właśnie spojrzenie bliższe na Eucharystię, na to, co Eucharystia daje, jak Eucharystia, jak samo uczestnictwo w Eucharystii, jaki ma wpływ na rozwój duchowy ludzi. No i właśnie w tym kierunku jakby to nasze działanie idzie. Cudowny medalik zawsze był naszym tym symbolem, był naszym znakiem, że należymy do apostolatu maryjnego, że oddajemy swoje serce i ręce przede wszystkim Maryi, że chcemy tutaj teraz jakby pomagać jej w dalszym ciągu docierać do ludzi z jej przesłaniem.
Ksiądz profesor.
Ja tylko, tak mi przyszła teraz myśl, żeby powiedzieć też, że apostolat maryjny, czyli Stowarzyszenie Cudownego Medalika, to jest inicjatywa prowincji krakowskiej księży misjonarzy, księdza Franciszka Domarackiego, który w 1905 roku wystąpił z prośbą do biskupów tutaj galicyjskich, aby utworzono takie stowarzyszenie, uzyskali zgodę papieża Piusa X i po 4 latach stało się stowarzyszeniem międzynarodowym. To jest ogromny wkład rodziny wincentyńskiej w Polsce, bo nie jest to inicjatywa francuska, tylko właśnie wtedy ta prowincja się nazywała prowincją krakowską. To stowarzyszenie chciałem dodać.
To jest bardzo ważne i powinnam to na początku właśnie powiedzieć, że całe Stowarzyszenie Cudownego Medalika jakby ma swoje korzenie w Polsce. To kiedy byliśmy na tym światowym zjeździe, czy w Paryżu na Ridibak, czy też w Rzymie w 2014 roku, już na drugim kolejnym takim zjeździe, to właśnie podkreślaliśmy mocno to właśnie, że to stowarzyszenie jakby z Polski wypłynęło, bardzo mocno rozszerzyło się na świecie, natomiast w czasie, kiedy u nas tutaj było, no, powiedzmy czasy komunistyczne, to ta działalność została zdławiona, zamknięta, natomiast właśnie dopiero od 40 lat już apostolat maryjny jakby podjął dzieło tego dalszego podtrzymywania Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Jesteśmy już w tej chwili włączeni jako gałąź rodziny wincentyńskiej, właśnie jako już Stowarzyszenie Cudownego Medalika działamy tutaj w Polsce.
Trwają rozmowy niedokończone, 190. rocznica objawień Cudownego Medalika. Zapraszamy też Państwa do współtworzenia tego programu. 693-112-200, 693-112-200 lub 693-112-255, 693-112-255, zanim pierwsze telefony. No to jeszcze gospodarz tego miejsca. Co znaczy być gospodarzem Cudownego Medalika i Matki Bożej objawiającej Cudowny Medalik?
Na pewno jest to wielka odpowiedzialność, ale też wielka radość, kiedy człowiek spotyka ludzi, którzy na swoich ścieżkach, często nawet nie wiedząc, że jest tu, bo oczywiście wszyscy słyszymy krzeptówki Matka Boża Fatimska, ale kiedy trafią na swoich ścieżkach właśnie tutaj na Olcze, są zdziwieni i potem już zawsze wracają, ilekroć przyjeżdżają w góry, aby tutaj pobyć, jak to niejeden już mi z tutejszych turystów, którzy tutaj odwiedzali to sanktuarium, przypomniał. Dlaczego? Mówią, że tu jest cisza. Kiedy wchodzą do kościoła, mówią, że czują, że ktoś ich słucha. Znikają problemy, troski, z którymi przyszli, z którymi chcieli się podzielić. Niesamowitość tego miejsca, nawet w tym czasie, gdy mówimy o epidemii, rzeczywiście zaczęła się przemieniać, tak jak tu wspomniała pani Małgorzata, z pielgrzymek, gdzie przejeżdżały autokarami. Tych autokarów jest teraz mniej, natomiast non-stop są samochody, kto wysiada z tych samochodów, ojciec, matka i dzieci. Udają się do kościoła, nieraz się zastanawiam, może poszli w góry, idę sprawdzić, patrzę, w kościele modli się cała rodzina. Myślę, że to działanie Pana Boga właśnie w tym miejscu, które ma miejsce, właśnie to działanie, które dzieje się przez też stawienicę Matki Najświętszej, przemienia nie tylko pojedyncze osoby, ale całe rodziny. Piękne świadectwa, które otrzymujemy, wota, które są też wieszane w prezbiterium, czy też świadectwa, chociażby tak jak dzisiaj w procesji z darami, szły też dwie panie, niosąc kwiaty i opowiadając wcześniej mi, że chciałyby to właśnie ofiarować Matce Bożej. Pytam, dlaczego? One opowiadają, bo właśnie w ostatnim czasie doznały wielkiej łaski i chciałyby to zanieść, ale żeby nie mówić, bo Matka Boża wie, a one tylko chcą podziękować. Rzeczywiście tych doświadczeń jest bardzo wiele. Doświadczamy tego przede wszystkim, myślę, w konfesjonale. Bo może łatwo mówić o łaskach, znakach, cudach tych zewnętrznych, ale gdy kapłan, o czym więcej nie może powiedzieć, nie to, że właśnie w konfesjonale dzieją się cuda, może wskazać, jak człowiek może się zmienić, gdy już jest poza konfesjonałem, gdy ci ludzie potem przychodzą, wracają do tego miejsca, zarówno właśnie ludzie tutaj z Podhala, jak i ludzie właśnie z całej Polski.
Bardzo gorąco dziękujemy. Cudowny medalik to temat dzisiejszych naszych rozmów niedokończonych. Przypominam Państwu numery telefonów do naszego studia 693 112 200 lub 693 112 255, 693 112 200 lub 693 112 255. Prosimy, siostra Stanisława Krasucka.
Ja bym chciała jeszcze wrócić mimo wszystko do samego cudownego medalika, bo Maria powiedziała wyraźnie w czasie objawień Katarzynie: każ wybić medal na ten wzór. Osoby, które będą go nosiły z ufnością, otrzymają wiele łask. I Maria nie tylko prosiła, żeby wybić medal, ale żeby też modlić się modlitwą, która jest na medaliku. Nie chodziło tylko o to, żeby uczynić, zrobić jakąś rzecz, ale żeby się też modlić. I ten medalik jest niezwykły, dlatego że on jest niejako zaprojektowany przez samą Marię. Dla mnie to jest niesamowite. To ona jak gdyby podyktowała, co ma na nim być. I ona też podyktowała tę modlitwę z medalika, która na pewno jest jej bardzo miła. Każ wybić medal na ten wzór. Katarzyna miała wiele problemów. Wiemy, że 2 lata później ten medalik został wybity. Ksiądz wspomniał już 1500 pierwszych medalików. I to nie Katarzyna, nie Maria nazwały medalik cudownym. Na początku mówiono na niego święty medalik, medalik, który uzdrawia. Natomiast potem ludzie, którzy na początku w czasie cholery, która panowała we Francji, w Paryżu szczególnie, ludzie otrzymywali rzeczywiście wiele łask. I oni może nie zgłębiali tak bardzo symbolikę medalika. Oni po prostu brali ten medalik z ufnością jako znak od kogoś, kto kocha, od matki.
Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można zadać pytanie na antenie?
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się i zadanie pytania.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam takie pytanie do księdza profesora biblisty, a mianowicie dotyczące Matki Bożej jako współodkupicielki. Bo mamy przecież objawienia z Amsterdamu, gdzie Matka Boża, dodam, że to są objawienia zatwierdzone przez Kościół, Matka Boża prosi, żeby właśnie tak ją tytułować. Co ksiądz na ten temat może więcej powiedzieć? Dlaczego Kościół zatwierdził to objawienie, natomiast nie chce zatwierdzić tego, że ona jest współodkupicielką? Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Panu Bogu.
Prosimy o przedstawienie się.
Halo, halo?
Prosimy o przedstawienie się, chociaż z imienia, żebyśmy wiedzieli.
Michał z Białegostoku.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz profesor odpowiedział na to pytanie, w jakim wymiarze jest współodkupicielką i trudno nam decydować za Kościół, prawda, tutaj, tak. Ale prosimy.
Ja chcę powiedzieć, bo to jest okazją do tego, aby powiedzieć, co pan stwierdził, że Kościół zatwierdza objawienia. Żadne z objawień maryjnych nie zostało zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Po prostu biskup miejsca wydaje dekret zezwalający na kult. W Stolicy Apostolskiej nigdy nie wypowiada się w ten sposób, że mówi: zatwierdzam, to jest prawdą. Nie, to jest prawdziwe. Tylko biskup miejsca wydaje dekret zezwalający na kult. Nie wiem, jak tam jest, czy taki dekret jest, no bo trudno mi teraz powiedzieć, ale to, co powiedziałem, możemy mówić o niej jako współodkupicielstwo, ale w ramach jedynego odkupicielstwa Chrystusa. Ale tutaj komisja pod przewodnictwem kardynała Ratzingera, no późniejszego papieża, orzekła, że to może być tak, może być więcej szkód niż pożytku, bo mogą to źle rozumieć właśnie w tym sensie, że Chrystus to jest 99%, a Maria ten 1%. A tak nie jest. A tak nie jest.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można do ulicy?
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Mówi Lucyna z Płocka. Bardzo dziękuję za przybliżenie zarówno siostrze, jak księdzu profesorowi, księdzu rektorowi i pani Małgorzacie cudownego metalika. Ale dzwonię po to, chciałabym powiedzieć Państwu i słuchaczom taką historię związaną z siostrą Henryką, zerglowanie na siostrę Matki Bożej i świętego Wincentego a Paulo, która już nie żyje. Zmarła bodajże w 2015 roku. Miała na imię siostra Henryka. W Płocku są siostry z prowincji warszawskiej. Siostra Henryka w Płocku przebywała jakby dwukrotnie w latach, bodajże na początku XXI wieku, być może był to rok 2005, później prawdopodobnie była w Warszawie i znów wróciła do Płocka. Bodajże na dwa lata przed śmiercią siostra Henryka wyjechała na rekolekcje do Paryża i powróciła do Płocka i miałam przyjemność poznać ją przy figurce Matki Bożej Niepokalanej, którą ufundowała w roku 2000 moja sąsiadka w centrum miasta przy dość ruchliwej ulicy. Po tych rekolekcjach w Paryżu siostra Henryka do figury niepokalanej dokleiła na tyłach ściany tejże ściany tej figury obraz Pana Jezusa Miłosiernego, fotografię ze swojego kościoła, ze swojej parafii w Płocku na tak zwanych górkach, z kościoła świętego Dominika. I ja, proszę Państwa, dzisiaj, kiedy ksiądz profesor robił wykład na temat właśnie teologii odkupienia i wskazania przez Maryję na Chrystusa jako odkupiciela światło i centrum, skojarzyłam sobie skąd ja, dlatego właśnie pomyślałam sobie, że pewnie świętej pamięci siostra Henryka na tych rekolekcjach w Paryżu musiała przybliżyć sobie dobrze i chciała nam przekazać właśnie tym plakatem obrazu Jezusa Miłosiernego, który jest bardzo związany z Płockiem, ponieważ Pan Jezus Miłosierny objawił się świętej siostrze Faustynie w Płocku w roku 1931. Siostra Henryka jakby ubogaciła nas wszystkich i zostawiła nam jakby testament taki. Zresztą powiedziałam kiedyś, że ja chcę pokazać, że Maryja prowadzi do Chrystusa, że ona jest po to tutaj w tej figurze, żeby nam wskazać na Chrystusa jako odkupiciela i jako owszem swojego Syna, ale nie ona tu jest najważniejsza, tylko jej Syn Chrystus, głowa Kościoła. Proszę Państwa, i jeszcze krótka jedna taka historia związana już tylko z moją rodziną. Moja świętej pamięci teściowa również miała nabożeństwo do Maryi i nosiła cudowny medalik. I kiedy była już starsza i słaba, kiedyś wybierała się po zakupy i mówi do mnie, wiesz, stało się coś dziwnego, zerwał mi się łańcuszek i medalik mi spadł, ale ja nie wyjdę bez medalika z domu. I ja muszę szybciutko sobie to założyć. No i znalazła jakąś elegancką nitkę, założyła sobie ten medalik na piersi i dopiero spokojnie, uspokojona wyszła. I pomyślałam sobie, Boże, jaką ma piękną wiarę i jakie nabożeństwo do Maryi i jak bardzo jest przekonana o cudownym działaniu tego medalika. A moja córka po pierwszej komunii świętej właśnie chyba od siostry Henryki dostała kilka medalików cudownych i nagle patrzę, a ona sobie zawiesza na łańcuszek chyba 6 czy 7 tych medalików I właśnie z babcią oboje się tak bardzo uradowałyśmy, się uśmiałyśmy. O, popatrzcie, jak ona jest w swej gorliwości, że sobie tych medalików wtedy, no ale później za kilka dni, czy tam za kilka tygodni, to ona pozdejmowała i porozdzielała swoim koleżankom, rodzeństwu właśnie to. I jej syn obecnie 11-latek. W ubiegłym roku był u Komunii Świętej. Zauważyłam, że on jakby też został poprowadzony w tym kierunku, ponieważ on przy tej figurze Matki Bożej zawsze pięknie się modli, pozdrawia Maryję. I kiedyś nawet mi powiedział, babciu, wiesz, tak mnie bolała noga, kolano, nie wiem, co było, i biodro, wszystko. Ale poszedłem się tam pomodlić i to wszystko ustąpiło. Zostałem cudownie uzdrowiony. To tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za to przepiękną, przeświętą przede wszystkim księdza.
Bardzo gorąco dziękujemy pani Lucyno za telefon.
Pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy gorąco również z Panem Bogiem. Pozdrawiamy gorąco serdecznie. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże. Ja
Szczęść
właśnie
Boże.
Do rozmów nie dokończony.
Jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje?
Już wyłączam radio. Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony
na wieki wieków. Amen.
Maria,
teraz i zawsze.
Bardzo mnie ucieszyło, że oprócz rycerstwa niefutralnej, czyli, że tak powiem, założonego przez świętego Maksymiliana, i jeszcze jakieś stowarzyszenie, no stowarzyszenie też.
Cudownego medalika, apostolat Maryjny.
Cudownego medalika. Tak. Chciałabym wiedzieć, czy to też ten cudowny medalik jest tak samo od Katarzyny, świętej Katarzyny Labourę.
Tak, to jest ten sam.
Będą, tak?
Tak.
No, to bardzo się cieszę. Ja jestem rycerką niepokalaną, a przepraszam, nie przedstawiłam się z emocji, więc mówi Maria z Gdańska, ze Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej od 21 lat już jesteśmy stowarzyszeniem, żeśmy się naprawdę mocno zestarzeli i nie ma napływu, nie ma młodzież. Nie chcę po prostu, nie wiem, no może mają inne jakieś swoje stowarzyszenia, na pewno przy parafiach też są, ale o rycerstwie to tak, no popatrzę, że stare babcie, nie, no to cóż oni tam będą robić z nami, i odwracają się, idą w swoją stronę, próbujemy w różny sposób. Na przykład
skoro rycerze, skoro pani Mario, skoro rycerze niepokalanej, no to trzeba Matkę Najświętszą prosić, by zachwycała młodych i nie tylko młodych do tego, by byli jej rycerzami, a my tutaj cała naprzód też w tym zaangażowaniu ludzi świeckich. Prosimy, ksiądz profesor.
Ja do tego chciałem dodać, że trzeba powiedzieć, że święty Maksymilian Kolbe, on ma ogromne, i franciszkanie, zasługi w rozpowszechnianiu cudownego medalika. I to trzeba oddać i powiedzieć, naprawdę.
Dziękujemy bardzo.
Próbujemy nawet, bo nawet żeśmy w ubiegłym roku uroczyste 20-lecie dla całej parafii urządzili. I młodzież była, i ojciec Stanisław Niepokalanowa był, i ojciec Stanisław Piętka, nasz narodowy prezes. No i nie było zainteresowania. No nie wiem, czy to już taki świat jest teraz, czy co, ale mnie jest strasznie ciężko się tym zgodzić, bo ja mam 83 lata, no i niestety już resztkami sił stawiam się na każde spotkanie. Mamy dwa razy w miesiącu spotkanie, drugi czwartek i czwartek miesiąca. I niestety, no nie ma tego zainteresowania. Natomiast staramy się, nawet młodzież z Efraim, jak wybierali się na Syberię w ubiegłym roku w czasie wakacji, no to przekazałam im osobiście 200 sztuk medalików z certyfikatami. No nie wiem, będę się musiała z nimi jeszcze skontaktować w tym roku, jak to tam wszystko poszło, bo nikt do mnie nie dotarł, żeby powiedzieć chociaż maleńkie słówko dziękuję.
Pani Mario, gorąco dziękujemy. My dziękujemy i pamiętajmy, że my siejemy, podlewamy, a Pan Bóg daje wzrost. Prosimy, siostra.
Mario, kochana, ja też chciałam panią uspokoić, bo jest bardzo dużo młodzieży, która idzie za Maryją w ramach wincentyńskiej młodzieży maryjnej, albo inaczej dzieci Maryi. To jest organizacja, to jest młodzież, która też zrodziła się z objawień na Ridi Bak. Matka Boża zapragnęła, żeby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi i ono obejmuje dzisiaj swoimi skrzydłami cały świat. Jest bardzo dużo młodzieży, również i w Polsce, która idzie śladami Niepokalanej i młodzież rzeczywiście zrywa się i ten medalik nosi i też medalik propaguje. Dam tylko taki przykład, kiedy pracowałam w Gorzowie Wielkopolskim, tam były bardzo prężne Dzieci Maryi, Młodzież Maryjna i to jest też taki fajny przykład, który może nam posłużyć. Każda z tych dziewcząt, bo wtedy były dziewczęta przede wszystkim w tej grupie, nosiły ze sobą w kieszeni cudowne medaliki. To był sposób ich apostolatu, bo czasem było tak, że szły do ubogich i nieraz nie wiedziały, co mają powiedzieć. I za całą odpowiedź służyło to, że wyciągały cudowny medalik i po prostu ofiarowały tym właśnie ludziom spragnionym pociechy czy jakiegoś dobrego zdania. I czasem właśnie było tak, że ta pociecha przychodziła i ta młodzież rzeczywiście aktywnie dzisiaj działa również na polskiej ziemi. Jestem tego świadkiem, bo uczestniczę bardzo, bardzo czynnie w ich formacji, więc młodzież maryjną mamy. Może to się inaczej nazywa, ale tej samej Maryi Niepokalanej służą, więc bądźmy spokojni.
Siostra Matka Boża zwycięża. Krasnicka. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Siostra Cecylia Szarecka z Tczewa. Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza prowadzącego i wszystkich gości i troszeczkę też się przysłuchuję tutaj tej audycji i chciałam powiedzieć, że pozdrawia też apostola cudownego medalika z Tczewa, który jest tutaj w tej parafii świętego Józefa od 2008 roku. I bardzo się cieszę, że wszystkich tutaj gości znam troszkę. I chciałam też podzielić się taką radością, że tutaj pani mówiła, że niektóre grupy się gdzieś tam może trochę starzeją, ale są takie też możliwości gdzieś spotykania się z młodymi ludźmi. I my bardzo często, na przykład wczoraj też obchodziliśmy tą uroczystość świętego Wincentego razem z dziećmi Maryi. I później razem się spotkaliśmy nawet na takim wspólnym poczęstunku. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby być jako grupa też otwarte na inne grupy. Że wtedy można więcej dobra zdziałać. Bardziej jeszcze służyć ludziom biednym i bardzo często się tak zdarza, że na przykład gdzieś tam znajdujemy osoby, które potrzebują naszej pomocy, ale nieraz jest tak, że starsze osoby nie dają rady jakby pomóc takiej osobie, która na przykład potrzebuje posprzątania czy pokoju. No i na przykład nieraz właśnie siostra z dziećmi Maryi idzie i nawet takiej starszej osobie usłuży chociażby w ten sposób. I wydaje mi się, że wtedy właśnie jest jakaś taka ciągłość i następne, jak to się mówi, larybki, które chcą służyć właśnie Panu Bogu tutaj pod czułym okiem Matki Bożej od cudownego medalika działają. Ale też jeszcze chciałam dać takie małe świadectwo, bo tutaj, gdzie jesteśmy akurat w Tczewie, siostry już są od 1905 roku i nawet wcześniej jeszcze w innej parafii. I ten cudowny medalik wszędzie jest rozpowszechniany i tutaj bardzo ludzie go znają i modlą się do tutaj przedstawiniców Matki Bożej. Chciałam się podzielić takim świadectwem, że bardzo dużo ludzi opowiada, jak Maryja właśnie działa w ich życiu, jak im pomaga. Też osobiście doznałam takiego dotknięcia jakby tych łask przez ręce Maryi, ponieważ mój tato, jak jeszcze byłam dziewczyną, zaczął bardzo mocno pić i pewnego razu włożyłam mu ten medalik do takiej kieszonki, do marynarki, którą często nosił, ale takiej wewnętrznej kieszeni, gdzie wiedziałam, że on tego medalika jakby nie zauważy, bo jak zakładałyśmy mu z mamą nieraz krzyżyk albo właśnie też medalik inny, to tato często zrywał. I powiem tak, że jak włożyłam temu tacie ten medalik, to po 2 latach, jak mnie spotkał, mówi, to ty mi go włożyłaś i powiem, że od tego momentu właściwie tato przestał pić jeszcze, bo teraz już nie żyje, 10 lat, kiedy właściwie w jakiś sposób się też nawracał do Pana Boga, bo i wrócił i do kościoła i przyjął sakramenty, ale dużo sióstr, które pracują w szpitalach, mówią, że osoby, które mają, nieraz są daleko od Pana Boga i nie chcą przyjąć kapłana, nawet chociaż wiedzą, że to może są ich ostatnie chwile, to siostry też mają taką metodę, że składają ten medalik pod poduszkę i same się modlą i proszą Maryję, żeby uprosiła im łaskę nawrócenia i bardzo mówiły, że nieraz na drugi dzień, nieraz jeszcze szybciej ta osoba prosi o kapłana, wyspowiada się i bardzo często odchodzi zgodzona na drugi świat z Panem Bogiem. To tyle i wszystkich tam serdecznie bardzo pozdrawiam i ściskam i cieszę się, że Maryjność jest w naszym kraju taka szeroka, bo przez Maryję do Jezusa i myślę, że to jest bardzo ważne, że jak tutaj i kardynał Wyszyński i nasz święty Jan Paweł II właśnie jak powierzyli swoje życie Maryi, to wiemy, że zawsze idzie w dobrym kierunku. I z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, 190. rocznica objawień cudownego medalika. Temat naszego spotkania, zresztą jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej objawiającej cudowny medalik Zakopane Olcza. Telefony do naszego studia 693 112 200, 693 112 200 lub 693 112 255, 693 112 255. Siostra Cecylia przed chwileczką telefonująca, a siostra Stanisława mówi, tak jest, tak jest.
Tak jest. Nasze siostry rzeczywiście od zarania dziejów te medaliki tak kochają i tak się nimi dzielą. Ksiądz biskup nam przy świętej też w swojej homilii wspomniał, że te medaliki gdzieś tam są rozsiewane, czasami przyczepiane do okien, do klamek, żeby chroniły właśnie domów, szpitali, obejść. Wiem, że w czasie pandemii nasze siostry na przykład z Rabki, takie świadectwo słyszałam, kiedy było duże zagrożenie w Rabce, siostry miały taki pozytywnie szalony pomysł, że wzięły samochód i objechały całą Rabkę dookoła i obsiały ją cudownymi medalikami. Też na dworcu chyba kolejowym zostawiły medaliki z ulotkami, żeby ludzie mogli te medaliki brać. I chciałam tylko powiedzieć, że medalik to nie jest talizman, broń Boże, żeby nie myśleć, że on działa jak z automatu, że bierze się medaliki, a automatycznie ma się jakąś taką ochronę, tarczę magiczną. Medalik jest tylko znakiem. My potrzebujemy w życiu znaków i my się w ogóle obracamy wokół znaków. Gdziekolwiek jesteśmy, są znaki. I my je dobrze czytamy i Pan Bóg, który nas stworzył, jest najlepszym pedagogiem i psychologiem i wie, jak do nas docierać, Matka Boża też i daje nam te znaki, jak mówimy medalik, to gdzieś tam głęboko w sercu cały czas myślimy o kimś, nie o czymś, to jest tylko znak, jako ludzie potrzebujemy znaku. Tu chodzi o Matkę Bożą i ona otoczyła tą Rabkę i otacza wiele miejsc, że nawet nie wiemy, że gdzieś tam medalik jest, że tak powiem, wsiany. Ja może bym dała takie świadectwo też z mojego życia, bo w tym momencie mi się przypomniało, kiedy byłam bardzo młodą katechetką, religia wchodziła do szkół wtedy. Ja nie jestem człowiekiem, który idzie przebojem przez życie, raczej idę tak ewolucyjnie. I wtedy była kwestia, żeby w szkołach zawisły krzyże. Byłam w domu katechetycznym, gdzie było 10 katechetek bardzo takich już doświadczonych w życiu. Ja byłam najmłodsza i nie wiedziałam, jak sobie poradzić, żeby te krzyże zawisły w tej szkole, gdzie uczyłam, a było tam chyba 6 klas, bo nie było oddzielnego gabinetu. I wtedy przyszła mi taka myśl, że w każdym gabinecie, w każdej klasie, gdzie uczę, kiedy dyktowałam dzieciom jakąś notatkę, wtedy za gazetkę z tyłu, za każdy plakat włożyłam cudowny medalik i dzieciom powiedziałam, że będziemy się modlić w pewnej intencji. To był taki mój pomysł na to, żeby mi niebo pomogło. I po 9 dniach dokładnie poszłam do dyrekcji, prosząc, że będę miała taką potrzebę, czy można zawiesić tam, gdzie uczę, krzyż. I spotkałam się z czymś takim bardzo dziwnym dla mnie, bo pani dyrektor mówi, siostro, oczywiście, zróbcie z księdzem jakąś nawet celebrację, jeśli jest potrzeba. A była to szkoła naprawdę nie jakaś katolicka, tylko rzeczywiście było tam dużo przeciwników naszej wiary i często czułam się jak intruz tam. I naprawdę czułam po jednym roku, pierwsze to, że ten krzyż bez żadnej walki został zawieszony tam, gdzie uczyłam, później w każdym gabinecie. I było to bez jakichś komplikacji dużych, które gdzieś w innych szkołach były bardzo mocne. I dla mnie osobiście, a myślę, że osobiście to najbardziej to odczytuję ja, bo ja byłam jakąś główną inicjatorką tego krzyża, że tam była rola Matki Bożej, bo ona wiedziała, że ja nie będę walczyła inaczej, jak tylko modlitwą i taką właśnie ciszą. I ona mi pomogła, że ten krzyż zawisł w tej właśnie szkole poprzez ten cudowny medalik i myślę, że one w tej szkole jeszcze tam wiszą za tymi gazetkami, chyba że malowanie było, ale tam medalik jest i te medaliki są rozsiane po Polsce i chyba powinniśmy z wiarą poświęcone medaliki, naprawdę z wiarą, tego się nie wolno bać, musimy je siać po Polsce, gdzie jesteśmy. Powiem jeszcze jedną rzecz, bo Matka Boża wybiera
ale
nie tylko...
siać i świadczyć.
Siać i świadczyć, oczywiście. Matka Boża wybiera nie tylko czas, nie tylko ludzi, ale także miejsce. Wybrała Riedbach, wybrała kaplicę, którą dzisiaj nazywamy kaplicą cudownego medalika i tam ona tych łask udziela. I Maryja pragnie, aby te medaliki były rozdawane i właśnie, żeby była głoszona Ewangelia, przy tym, żeby było apostolstwo. Kiedy było 400 lat naszego charyzmatu, 3 lata temu, był taki pomysł przez naszych przełożonych generalnych, żeby relikwia serca świętego Wincentego, która znajduje się, całe serce w relikwiarzu, w kaplicy cudownego medalika, jakby w pielgrzymce święty Wincenty miał przejść całą Francję aż po Korsykę. I opatrzność Boża tak uczyniła, że do tej pielgrzymki byłam wybrana ja, z drugą jeszcze siostrą i powiedziałam wtedy, że ja nie mogę jechać z tym relikwiarzem przez ten świat, przez tą Francję i to miało być jeszcze troszkę dalej, jeśli mam być tylko taką dekoracją do relikwiarza. Pojadę tylko wtedy, jeśli będę mogła głosić misję. I wtedy odczułam bardzo, że muszę wziąć cudowny medalik. I proszę sobie wyobrazić wtedy, w tym miejscu, w tej Francji, która dla naszego zgromadzenia jest ziemią świętą, bo tam nasze zgromadzenie powstało i tam po śladach naszych założycieli idziemy, odkryłam Francję, że jest to kraj, który naprawdę jest pierwszą córą Kościoła i te medaliki przez tych ludzi, tej pierwszej córy Kościoła były tak bardzo, z taką wielką wiarą przyjmowane, i też czułam Wincenty, Katarzyna i cudowny medalik Maryja. To było niesamowite. I tylko jeszcze jedną rzecz powiem. Wtedy w Berso, gdzie się urodził święty Wincenty, mieszka kapłan, już bardzo podeszły w latach, który jest chyba najlepszym formatorem wincentyńskim. I on, widząc tą działalność z cudownym medalikiem, powiedział mi tak. Ma sœur, nous avons asséché Notre Église, to znaczy moja siostro, myśmy wysuszyli kościół we Francji. Co to znaczy? Myśmy odcięli się od duchowości tej takiej ludowej. Nie ma litanii, nie ma wiary w tę mocy znaków i tak dalej, sakramentów nawet, sakramentaliów. Myśmy wysuszyli Kościół i dlatego korzystając z tego, że jestem tutaj, pragnę prawie krzyczeć i prosić, żebyśmy nie wysuszali naszego Kościoła w Polsce, bo po 13 latach jakoś gdzieniegdzie ja tą suszę czuję i się bardzo boję. Nie wstydźmy się tych gestów takich właśnie bardzo ludowych nawet. Kiedy nadamy im treść, one będą miały wielkie znaczenie. Siejmy medalik, ale z wiarą. To jest moje doświadczenie ogromne. Przez cały rok, który spędziłam w tym właśnie samochodzie z sercem świętego Wincentego i z tysiącem medalików, to jest moje doświadczenie wysuszonej Francji, która chce się nasączyć znowu Maryją. A wszędzie, gdzie jechałam, jest pełno kaplic maryjnych znaków, co jest dla mnie świadectwem tego, że Francja kochała Maryję i gdzieś pomaleńku odeszła od niej.
Wydaje się, siostro, że tutaj widzę, ksiądz profesor już tak się wyprostował niemalże.
Ucieszył się, że ja tak czuję.
Bo to jest dobre też pole do takiego dyskursu, że... te satelity, bym powiedział, czyli sakramentalia, nabożeństwa, to one jeszcze zostają. Na początku się rezygnuje bardziej z tego, co wymagające, czyli rezygnuje się z sakramentów, z tego, co jest źródłem naszej wiary i tę wiarę podtrzymuje. Rezygnacja ze spowiedzi świętej, rezygnacja z Eucharystii, pełnego w niej uczestnictwa przez przyjęcie ciała krwi pańskiej, czyli komunii świętej. I potem to już nie zostaje wiele, prawda? Wielu nawet w naszej ojczyźnie zaczyna żyć tylko święconką w Wielką Sobotę i teraz że susza przychodzi. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo? Prosimy, Radio Maryja? Halo, prosimy wyłączyć radioodbiornik.
Nie mam radioodbiornika.
Ale słyszymy Panią teraz dopiero.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus.
O właśnie, na wieki wieków. Amen.
Rycerka niepokalana. Ojcze Benedykcie, ja z takim zapytaniem. Od tak. pewnego czasu, no jestem stałą słuchaczką od samego początku Radia Maryja. Uczestniczę niemal ze wszystkich modlitwach różańcowych i od pewnego czasu właśnie w południe po różańcu odmawiana jest antyfona cudownego medalika i została ona uzupełniona, poprawiona po prostu o Maryjo bez grzechu pierworodnego. A przecież Maryja wskazała, taką modlitwą macie się do mnie zwracać, o Maryjo bez grzechu, poczęta módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. A tą dalszą część to już ojciec Maksymilian dołożył i no, ojciec Maksymilian nie zmienił, a tutaj właśnie jeden z ojców właśnie powiedział, że bo to jest przywilej. No przecież Matka Boża wyraźnie mówi, czy mamy kogo słuchać, nie Matkę Bożą, taką modlitwą ją przyzywać, o jaką prosi, żeby te łaski naprawdę były nam udzielane. I ta modlitwa jest Matce Boże miła, a nie poprawiana. Ten temat żeśmy właśnie poruszali nawet w Niepokalanowie na naszych wjazdach rycerskich, w których właśnie uczestniczę. Nie możemy poprawiać Matki Bożej. Ja bym bardzo prosiła, naprawdę z takim bólem odmawiam tą różaniec, ale nie, no tak jak ma być na medaliku. I jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo dużo medalików rozdaję codziennie za wszystkich, które ofiaruję cudowny medalik, zanoszę modlitwę do Matki Bożej. Codziennie też właśnie odmawiamy koronkę do ojca Maksymiliana. To jest modlitwą wstępną, wspomnij o Najświętsza Panno Maryjo i 14 razy odmawiamy o Maryjo bez grzechu poczynu. Dla mnie to jest naprawdę bolesne, jako dla rycerki, że w Radiu Maryja tak ta modlitwa jest poprawiana. No a jeszcze po rozmowach właśnie z księdzem profesorem, jednym i drugim z księdzem profesorem Guzem rozmawiałam w tej sprawie i właśnie prosił, żeby upominać się o to, żeby odmawiać poprawy. Tak serdecznie dziękuję, że mogłam tutaj z moją właśnie tą taki po prostu troszkę smutek z tego, że się poprawia Matkę Bożą. Trzeba być posłusznym.
Dziękujemy bardzo za telefon. Przyjmujemy go jako ogromną troskę wierności temu, co objawiła Matka Boża, treści tego objawienia. Ja tutaj zacnych gości zapytałbym o taką rzeczywistość, która chodzi mi po głowie od dłuższego czasu w trakcie naszych rozmów. No bo dzisiaj rozmawiamy o cudownym medaliku. Dzwonią rycerze niepokalanej, którzy zawdzięczają swoje istnienie świętemu Maksymilianowi Marii Kolbemu, który do tej modlitwy dołączył jeszcze to wezwanie, które odmawiamy nie tylko na antenie Radia Maryi, odmawia je wiele osób. Pamiętam takie rozmowy bodajże w Łodzi, gdzie rozmawialiśmy właśnie u franciszkanów i też pojawiały się głosy: wróćcie do tej modlitwy tak, jak ją podyktował święty Maksymilian Maria Kolbe. W porządku. Przyjmuję to jako taką naszą ogromną troskę o wierność słowom zapisanym czy słowom podanym. Wiadomo, że jeżeli Matka Boża była poczęta bez grzechu, to również bez grzechu pierworodnego i człowiek nie poczyna się z grzechem, prawda? Jeżeli my się poczęliśmy, to grzech jest uczynkowy, a poczęliśmy się z grzechem pierworodnym, zmazany i tak dalej. Chociaż wrócę do tego pytania, które mam na myśli. Tydzień temu byliśmy u Matki Bożej w Dębowcu, w La Salette, prawda? Nie tak dawno rozmawialiśmy z karmelitanami o szkaplerzu. Dzisiaj słyszymy tutaj cudowny medalik. Ile medalików ja mogę nosić? Siostra mi odpowiedziała przed momentem, że to nie jest jakiś talizman, prawda? To nie jest jakiś amulet. No, ale jeżeli ja dzisiaj słyszę, że medalik cudowny ma tę treść, ma to przesłanie, należy obsiać nim świat i też nosić go u siebie, to znaczy, że jeżeli mam szkaplerz, to mam ten szkaplerz zamienić na cudowny medalik? Prosimy, pani Małgorzata Daszczyszak.
Nie. Uważam, że szkaplerz ma swoje cele i ludzie, którzy przyjmują szkaplerz, przyjmują też taką wielką odpowiedzialność modlitwy. Natomiast cudowny medalik, no są osoby, które przyjmują ten cudowny medalik, bo albo jeszcze nie miały niczego na szyi, albo po raz pierwszy usłyszały o takiej możliwości i wtedy go zakładają na szyję. My bardzo tylko przestrzegamy, żeby do tego cudownego medalika nie doczepiać na przykład serduszek, podkowy czy tego typu rzeczy, bo to wtedy już jest no jakby niezgodność. Natomiast wiele członków naszych apostolatu maryjnego jest również w innych grupach i przyjmuje również też szkaplerz. Także tutaj ja nie widzę takich przeciwwskazań, żeby ktoś miał i szkaplerz, i cudowny medalik.
Bo o co nam właściwie chodzi? O to, żeby być blisko Boga i dążyć do zbawienia, do świętości. A czy mamy cudowny medalik? On jest bardzo ważny dla nas. On jest też jakimś środkiem, który nam pomaga do Pana Boga się przez Maryję zbliżyć. Ktoś ma szkaplerz, jeśli rzeczywiście jest blisko Pana Boga i do Niego On go prowadzi, pomaga jakoś w wierze. No i to jest najważniejsze. No znaki są po to, żeby nam wyznaczać drogę. Jak nam jest łatwiej przebić się do Pana Boga przy pomocy szkaplerza jak najbardziej, to są znaki, które się nie wykluczają wzajemnie, tylko historia każdego człowieka jest historią świętą i w tej historii jakieś znaki pewno bardziej przemawiają czy mniej. I myślę, że to się nie wyklucza, żebyśmy takiej jakiejś walki sztucznej nie prowadzili ze sobą, bo to nie o to chodzi. Tak samo bardzo nie lubię, jak ktoś jakoś walczy o takie słowa, bo wtedy zamykamy się w takim smutku, w takiej jakiejś takiej walce o nic, bo jak się doda pierworodnego poczęta, no to chyba nie jest jakieś coś wielkiego, co nam przeszkadza. O Maryjo pierworodnego poczęta i mogę powiedzieć jeszcze tyle, że Matka Boża, wydaje mi się, że chyba po francusku tą modlitwę podyktowała. To jest później też pewno kwestia różnych tłumaczeń i nie możemy się tym przerażać, żeby nie bić się o słowa, po prostu się modlić i wtedy będziemy spokojniejsi też na tej naszej modlitwie. No tak mi się wydaje, mam takie głębokie przekonanie i tak z prostotą się dzielę. Tym.
Należy być bardzo precyzyjnym, tak. Jeżeli chodzi o pewne terminy.
Nie ma pierworodnego.
Nie ma.
Nie ma.
W francusku nie ma pierworodnego, tak, nie ma, no ale chodzi o to,
kolejny
że
telefon,
wytłumaczy.
Prosimy bardzo, halo?
Halo, halo.
Prosimy.
Mariola Antonina z Łodzi. Ja pracowałam jako pedagog i bardzo często posługiwałam się medalikiem. Tam, gdzie już sprawa była nie do załatwienia, zwracałam się do rodziców, bądź matki, ojca i mówiłam, jeżeli człowiek nic nie może, to jeszcze Pan Bóg i Maryja może. I muszę powiedzieć, że faktycznie medalik cudowny jest cudownym medalikiem, bo spływały różne łaski. łaski po prostu, które niosły spokój, wyciszenie w rodzinie, bądź alkoholik wracał do trzeźwości. Do dzisiejszego dnia posługuję się medalikiem. Robię to w bardzo taki prosty, prymitywny sposób. Nieraz mówię: Maria, ja Ciebie przepraszam, ale rozdaję po prostu jak przysłowiowe bułeczki cudowny medalik. I staram się dosyć często modlić za osoby, które otrzymują ode mnie medalik Maryi, i prosząc o to, żeby osoba była osobą wierzącą, praktykującą, żeby doceniła tą łaskę, te łaski, które Maryja za pośrednictwem medalika rozdaje. Chciałam powiedzieć właśnie to. Wiem, że tym, który rozdawał nałogową medaliki, był Maksymilian Kolbe Święty. Nawet jak się wchodzi w Niepokalanowie w Teresinie do świątyni, to tam stoi właśnie pomnik i Maksymilian Kolbe w geście właśnie wyciągniętej ręki, na której ma medalik, wręcza go jakby osobom, które chcą przyjąć. Halo?
Tak, bardzo gorąco dziękujemy.
Chcę jeszcze powiedzieć, że tak, ja się przewróciłam, bo ja noszę medalik, nie ruszam się bez niego nigdzie. A to, co po prostu zwróciło moją uwagę na ten medalik, to były lata 70. Byłam z mężem, który był lekarzem wojskowym w Żarach, i były tam misje. I kapłan mówił o cudownym medaliku, żeby właśnie go nosić, żeby ufać Maryi. O sytuacji, że prawda, jest katastrofa lotnicza, jedna osoba pozostaje przy życiu. Okazuje się, że na szyi miała cudowny medalik. To mnie bardzo tak gdzieś zafascynowało, ale ja sama osobiście medalik włożyłam na szyję po 11 latach. No i od tego czasu zaczęłam właśnie tą swoją taką bardzo prymitywną działalność z medalikiem. Po dzisiejszy dzień to robię. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ale owocną pracę i działalność ze świętym medalikiem, mamy nadzieję. Prosimy, pani Małgorzata Daszczyszek.
Ja chciałabym rozdzielić dwie rzeczy, to znaczy takie dwa sposoby przekazywania cudownego medalika, które my stosujemy w apostolacie maryjnym. Pierwszy to jest takie świadome rozdawanie tego cudownego medalika, które na przykład robimy już od 3 lat też podczas naszych pielgrzymek w Częstochowie, i to jest po apelu jasnogórskim. I wtedy rozdajemy cudowne medaliki wszystkim tym, którzy wyciągają po nie ręce, ale to nie jest tylko sam medalik, to jest jeszcze medalik właśnie z takim folderem, z opisem o skąd on pochodzi, skąd on się wziął, i na podstawie tego ludzie mogą jeszcze sobie, jakby te osoby, które nie wiedzą nic o cudownym medaliku, a chcą go przyjąć, to jeszcze mogą sobie tam doczytać. Natomiast drugim sposobem rozdawania cudownego medalika to jest właśnie jakby to tajemne wszywanie czy podrzucanie w jakiś taki sposób, ale to się wiąże u nas w apostolacie z takim przyjęciem obowiązku modlitwy za tą osobę, którą ja obdarowuję. I to się zdarza bardzo często. My rozdajemy, czy przekazujemy dużo takich medalików, czy osobom właśnie zagrożonym, niewierzącym, czy tam, gdzie słabnie wiara, a nie chcą oni w danym momencie rozmawiać w ogóle na temat ani spowiedzi na przykład, ani są w przededniu prawie że śmierci, ale ta spowiedź u nich jeszcze nie dojrzała. Więc wtedy właśnie dajemy w tajemnicy, albo rodzina przekazuje, gdzieś tam wkłada, tak jak tutaj było wspomniane, pod poduszkę, ale najczęściej gdzieś tam w kieszonkę, wszyte w piżamę czy w jakąś marynarkę, w sytuacji, kiedy to jest na przykład alkoholik. Ale w tym momencie osoba, która przekazuje ten medalik, podejmuje trud modlitwy za tą osobę, która nosi medalik nieświadomie, a my się za niego modlimy.
Bardzo istotne dopowiedzenie. Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak, to jest ojciec Benedykt, tak?
Tak, z kim mamy przyjemność?
Pozdrawiam te osoby. Jest Joanka, jestem Borach Tucholskich i chciałam powiedzieć, że byłam wielokrotnie na Larici Bach i kiedyś już oświadczyłam słownie właśnie o cudach na Larici Bach, bo to jest po prostu w momencie, jak się przechodzi przez tą kaplicę cudowną, to człowiek po prostu płacze, dlatego że tam jest zawezwany do ołtarza. Matka Boża prosi każdą osobę żywa osobiście do chrztu ołtarza i na przykład na ołtarzu kręci bardzo dużo osób. I wtedy właśnie to jest cud największy, jaki może być, bo każdy płacze. I...
Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Troszeczkę jakość tego połączenia była taka słaba, że nie do końca wiemy, o czym pani tutaj mówiła. Ksiądz Jerzy Grzyb, kustosz sanktuarium, proboszcz parafii, tak wiele słów o kaplicy na Ridi Bach w Paryżu. Miejsce objawień cudownego medalika, ale górale tak czy inaczej wybudowali większe sanktuarium.
Oj tak, wielkie wybudowali, ale z tego co mi wiadomo i tak nie jest tych gabarytów, które miało mieć, jest trochę mniejsze. Oczywiście nie ma wieży, która powinna tutaj stać, a powinna być dwa razy wyższa od kościoła, który ma w najwyższym punkcie około 40 metrów, jak nie więcej. Ale wieża miała być dwa razy wyższa. Oczywiście zaniechano tego, co nie przeszkadza, że sanktuarium mówi samo o sobie, swoją architekturą, właśnie o tym, o czym jest tu poruszane, czyli medalik. Począwszy od samego dachu. Nie posiada to sanktuarium ścian. Jeśli ktoś już tutaj był, to pewnie zauważył, że sanktuarium ma sam dach. To tak zwany stopodach. Czy pasuje do tutejszych domów? Na pewno strome dachy. Ktoś, kto obejdzie, zobaczy, że w niewielu miejscach mamy tutaj rynny. Śnieg po prostu spada. Jak już spadnie na dach, to od razu też zleci sobie na dół. Zbudowany kształt tego sanktuarium to 5 segmentów, które z zewnątrz mają przypominać według zamysłu architekta złożone dłonie do modlitwy. Jadąc, dzisiaj pewnie trochę tam przysłaniają niektóre drzewa czy nowo wybudowane domy, ale pięknie wpisuje się tutaj w grań jednej z najpiękniejszych fragmentu Karpat, czyli Orlej Perci. Każdy, kto tutaj przyjeżdża, jak wspomniałem, podobnie jak na Ridi Bach, bo kto był na Ridi Bach, właśnie tą ciszę, te modlące się osoby i cały świat, który można zobaczyć, patrząc na chociażby kolor skóry. Podobnie i tutaj, właśnie przyjeżdżając, zatapiając się w modlitwę, patrząc na tą iluminację, którą tworzą, bo cały Kościół, jak powiedział świętej pamięci ksiądz prymas Józef Glemp, że jest to chyba jedna z największych powierzchni witrażowych co do kubatury Kościoła. Kościół jest też postawiony, jak to się mówi, orientowany, prawda, między, tak jak dawniej kościoły budowano, wschód-zachód, więc o wschodzie, gdy są pierwsze msze święte sprawowane, rozlewa się na całej podłodze właśnie kościoła przepiękne witraże, kolory. Podobnie, gdy jest już zachód słońca i wtedy od strony zachodniej. W międzyczasie, gdy tam od południa, również przez takie już węższe fragmenty witraży również wlewa się to światło. Sama architektura bardzo nowoczesna, a z drugiej strony bardzo prosta. Może to jest ten plus, który pozwala, aby człowiek z jednej strony wchodził do czegoś, co go zachwyca, z drugiej strony, gdy wejdzie, już skupił tylko swoją uwagę na Panu Jezusie, który właśnie jest w tabernakulum, w centrum kościoła, potężnego zresztą prezbiterium, a nad którym góruje potężna też figura niepokalanej. Było tu wspomniane o medaliku, o tym właśnie, gdy tam, gdzie już nie ma żadnego ratunku, dość często ten medal trafia. Oczywiście tutaj wiele ludzi, gdy przychodzi, czy przyjeżdżają grupy, codziennie któryś z kapłanów ma dyżur, wychodzi do tej grupy, opowiada o przesłaniu, wręcza medalik, mówi też o właśnie o tym, co niesie ze sobą ta architektura tej świątyni. Po modlitwie właśnie wręcza, często ludzie proszą, bo on ma jeszcze sąsiada, on ma jeszcze sąsiadkę chorą, kogoś samotnego. Gdyby tylko na tym się kończyło, pewnie można by było powiedzieć, no tak, ktoś ma dobre serce i chce. Ale co jest ciekawe, często za jakiś czas telefon, czy ktoś znowu przyjeżdża i mówi, księże, jeszcze chciałbym tego, a ja mówię, a to już kiedyś pan brał. Tak, i rzeczywiście ta osoba zmieniła swoje życie. Do niedawna, dopóki nie mówiliśmy jeszcze o epidemii, to średnio w ciągu roku rozdajemy tutaj około 130 tysięcy medalików. Ktoś to próbował przeliczyć, mówi, że to jest nie za bardzo możliwe. Ktoś inny mówi, no przecież po 2-3 się daje. Jakkolwiek patrzeć, to sanktuarium, miejsca, które, jak już było wspominane, jedyne w Polsce pod tym wezwaniem, jedyny kościół, a od 12 lat również dzięki zabieganiu ówczesnego księdza wizytatora, Arkadiusza Zakręty i ówczesnego też księdza proboszcza Mieczysława Kozłowskiego, zostało ogłoszone to miejsce, ta świątynia, sanktuarium. Można powiedzieć, stoi gdzieś na uboczu, a jednak właśnie te ludzie tutaj często raz trafiwszy przyjeżdżają, przyprowadzając jeszcze innych. Oczywiście są też grupy, które przyjeżdżają z zagranicy, dlatego też i część wydawnictw, które mamy, są również w innych językach, ze względu na prośbę właśnie tych, którzy przyjeżdżają, którzy też chcą wiedzieć coś więcej. I jeszcze jedna taka malutka historia. Myślę, że kolega mi wybaczy, co prawda już nie jest na misjach, ksiądz Włodzimierz. Kiedyś, gdy wrócił z misji w Papui Nowej Gwinei, gdzie pracował wysoko w górach Goilala, na misji, która 40 lat nie miała księdza, odbudował tą misję, nazwał ją Fatima. O tam ktoś mówiliśmy tutaj o tych szkaplerzach i o tym. Ale wszędzie, gdzie tego, właśnie znak cudownego medalika towarzyszył. Włącznie z tym, że miał słusznych rozmiarów medalik i nosi go cały czas, podobnie jak tutaj pani Małgorzata. Ale opowiedział mi kiedyś taką historię, że był jakiś niepokój. Nie wiedział, co się dzieje. Dało się to odczuć w tej misji i kiedyś spotkał człowieka, którego nikt nie znał. Akurat podszedł do niego, zaczął z nim rozmawiać, gdy tam gdzieś był z boku. Medalik miał schowany pod koszulę. Ten człowiek ewidentnie dał się, jak to on powiedział, dał się czuć, jak biło od niego jakieś zło. Coś, co po prostu chciał jakby go zniszczyć. I on zaczął, wszedł w dialog, zaczął pytać, na co tamten mu przerwał, chyba troszeczkę może to zmieniłem, ale to chodzi o ten sens. I on mówi, nawet ona cię nie uratuje, wskazując na jego pierś, chociaż nie widział medalika. Prawda? Dlatego też, no, też piękne świadectwa, myślę, egzorcystów. Prawda, znany taki już nieżyjący egzorcysta Rzymu, ojciec Gabriel Amort. To nawet chyba w internecie można odszukać jego przepiękne świadectwo. Również jeden z księży misjonarzy, który gdy na chwileczkę był w Polsce i był też poproszony, by pełnił funkcję egzorcysty. Również często ksiądz Deszcz, tak, Stanisław Deszcz, aktualnie krótko tu wytrzymał w Polsce, wrócił z Kongo, chwileczkę był w Polsce i za chwileczkę już znalazł się w Beninie, jak to opowiedział, kiedy zaniósł swojej siostrze, spytał, czy siostra mu, jego rodzona, wyprasuje sutannę. Ona powiedziała, że tak, tak cieszyła się, że wrócił do Polski. Ale gdy zobaczyła, jaki kolor ma ta sutanna, biały, to znowu się troszeczkę zmartwiła. Myślę, że jeśli nas słucha, tego serdecznie pozdrawiamy i całą jego wspólnotę. Dlatego też no, szatan lęka się tego znaku. Dają tego świadectwo właśnie wszyscy ci, którzy go noszą, że ilekroć właśnie nawet cię dotknie, chwyci za ten znak, to co przypomina, prawda, bo znak, tutaj już jak tu siostra wspomniała, to nie jest żaden amulet, ale mając świadomość, co oznacza, prawda, co ze sobą niesie i od kogoś, żeśmy go otrzymali, no niesie ze sobą tą wielką bliskość. A co do szaleńców, to mamy, tych szaleńców nie brakuje, jest tutaj również dzisiaj, był z nami ksiądz Tadeusz Lubelski, były dyrektor apostolatu, który Tak, szaleńców bożych, tak, oczywiście dziękuję za poprawienie. Jestem pewien, gdybyśmy tutaj wyszli z kawałeczek dalej, otworzyli jego bagażnik samochodu, na pewno to, że się tak jest ugięte, to znaczy, że tam jest bardzo dużo medalików.
Dziękujemy. Trwają rozmowy o cudownym medaliku na antenie Radia Maryja. Jesteśmy Zakopanem na Olczy, w sanktuarium Matki Bożej objawiającej cudowny medalik. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof jestem. No cudowne, wspaniała jest ten dzisiejszy wieczór. Zanim jeszcze odnośnie medalika powiem krótką taką tutaj uwagę, to chciałem powiedzieć, że rzeczywiście w historii Kościoła święty Wincenty a Paulo to jest taki gigant świętości. Ja zostałem zupełnie porażony wiadomością, jak słyszałem w Rzymie, że w biografii świętego Wincentego jest odnotowane, że on, to jest to Charité właśnie, że on w 5 miejscach naraz udzielał sakramentu uzdrowienia, czyli sakramentu no chorych, jak my to mówimy, namaszczenia. I to mnie tak jakoś bardzo zbliżyło i przekonało właśnie o tym najważniejszym aspekcie, jakim jest ta troska o zbawienie naszych dusz. A teraz jeśli idzie o medalik cudowny, to ja myślę, że to jest tak, znaczy tutaj pewien wspólny mianownik, tak jak świętej siostrze Faustynie Pan Jezus podyktował koronkę do miłosierdzia, tak tutaj Matka Boża podyktowała właśnie odnośnie znaczy cudownego medalika. I teraz powszechnie znana jest opinia, że gdyby nie masoneria francuska, to właściwie Matka Boża objawiłaby się wyłącznie na Ribibac. Nie powędrowałaby nawet do Lourdes. Tylko to było to właśnie związane. Stąd właśnie ta czujność taka, która się rozszerzyła i ta Francja została takim łańcuchem jakby otoczona. I teraz powiem tak delikatnie, że może trochę przesady było, tam ksiądz profesor powiedział, że Polska jest takim źródłem jakby kultu, nie wiem czy ja to dobrze usłyszałem, do cudownego medalika. Ja spotkałem poza Polską, we Włoszech w szczególności, takich apostołów cudownego medalika, że życzyłbym sobie to zobaczyć w mojej własnej ojczyźnie. Także to tak z uwagą słuchałem i bardzo serdecznie ojca administratora i całe wspaniałe wincentiańskie grono pozdrawiam. Jestem ogromnie wzruszony, bo to jest dla mnie bardzo bliska mojemu sercu sprawa i treść. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy ksiądz Waldemar Rakocy.
Ja chcę tylko doprecyzować, powiedzieć, my nie powiedzieliśmy, że Polska jest centrum, jeśli chodzi o propagowanie medalika, tylko że Stowarzyszenie Cudownego Medalika narodziło się w Polsce, że jest to inicjatywa polskiej prowincji księży misjonarzy. Dokładnie wtedy nazywa się prowincją krakowską.
Tak, dokładnie, tak to padło, tak zapamiętaliśmy. Drodzy Państwo, rozmowy niedokończone o cudownym medaliku. No jesteśmy no, tak zafascynowani tym, o czym tutaj słyszymy, o całej rodzinie wincentyńskiej, czyli rodzinie świętego Wincentego a Paulo, o misjonarzach świętej rodziny, też o siostrach miłosierdzia. Tutaj Pan Krzysztof wspomniał świętą Faustynę Kowalską. Wrócę do takiej myśli i proszę o może rozwinięcie, że świętej Faustynie Pan Jezus nie daje obrazu z nieba, tylko mówi namaluj. Przynagla, musi znaleźć malarza. No wiadomo, że po długich trudach też odnajduje malarza. Również słyszy to Katarzyna. Nie otrzymuje z nieba, tylko wykonaj, prawda, ten udział człowieka. Tak samo tutaj to skojarzenie, o którym powiedziała i tak uporządkowała nasze myślenie pani Małgorzata. A mianowicie nie wystarczy wszyć, trzeba się modlić. Czyli Pan Bóg współpracujący z człowiekiem i potrzebujący człowieka jako tego, który staje się jego narzędziem, staje się jego apostołem. Przystępujemy do podsumowania naszych rozmów niedokończonych, takiego troszeczkę dłuższego, z czym pozostajemy. Tutaj jeszcze nawiążę do księdza proboszcza, księdza kustosza, że jeżeli słyszy teraz, a jeżeli nawet nie słyszy, to należy tę audycję rozpropagować. Bo wiele powiedzieliśmy i o cudownym medaliku, wiele takich głosów padło, wytłumaczenia, wyjaśnień, a ta audycja będzie dostępna na naszym portalu www.radiomaria.pl i te pozdrowienia będą mogli misjonarze, misjonarki odsłuchać, jak również ci wszyscy, którzy są zaangażowani w propagowanie cudownego medalika, czy też są tymi, którzy ufają, noszą cudowny medalik. Podsumowanie rozpoczynamy od tego porządku, który tutaj był na samym początku zaproponowany, siostra Stanisława Krasucka.
Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby tak autentycznie, osobiście wziąć Maryję do siebie w znaku cudownego medalika, kontemplować Maryję, jaką ona była, w tej postawie służebnicy, tej, która wzięła wolę Bożą na serio w swoim życiu, która poddała się woli Bożej w detalach swojego życia i żeby rzeczywiście ona stała się naszą matką, tak jak stała się dla Katarzyny, żebyśmy potrafili podchodzić do niej tak zwyczajnie, jak Katarzyna, z takim wielkim zaufaniem, i żeby ten medalik stał się jak jakieś zdjęcie kochanej osoby w portfelu czasem nosimy, żeby on był zawsze blisko nas. Ja mam taki zwyczaj też, jakoś mówię to też dzieciom, ludziom. Nasze mamy często nas budzą, całowały nas w czoło i kiedy nas kładły spać, też czyniły krzyż na czole i też nas całowały. Ja już nie mam mamy od dawna. I zawsze na dzień dobry całuję medalik, to tak jakbym ucałowała Maryję i zaprosiła ją w swoje życie, w mój konkretny dzień. Potem wieczorem też zwracam się do niej i ona niejako kołysze mnie do snu, z nią zasypiam i wiem, że w jej ramionach będzie zawsze bezpiecznie. W ciągu dnia też bardzo często do niej się zwracam i ona też mówi mi, co mam robić. I ona pokazuje mi często właśnie to tabernakulum, te stopnie ołtarza, gdzie mogę przychodzić i powierzać swoje życie, swoje troski, radości, nadzieje. Jest tą, która prowadzi mnie do Jezusa. Dlatego pragnęłabym bardzo, żeby wziąć Maryję do siebie w cudownym medaliku i niech ona prowadzi nas zawsze do Jezusa.
Bardzo gorąco dziękujemy. Siostra Stanisława Krasucka. Prosimy ksiądz profesor Waldemar Rakocy.
Ja skorzystam z okazji i powiem o czymś jeszcze, o czym jak nie było okazji, żeby powiedzieć, że siostra Katarzyna jako pierwsza usłyszała to, co nazywamy trzema tajemnicami fatymskimi. Otóż Bernadetta Subiru w Lourdes w jednym z listów napisała: Maryja powierzyła mi trzy tajemnice, ale nie pozwoliła ich wyjawić. I zostały dopiero wyjawione w Fatimie. Chodzi mi szczególnie o tę trzecią. Siostra Katarzyna w jednych z zapisków opisuje wydarzenia związane z krzyżem, podaje ile stóp, tak obliczyłem, że to jest 8 chyba nawet metrów wysokości razem z cokołem do 9. Z nieociosanego drewna, z drobnymi zdobieniami, podobnie jak siostra Łucja. I to, co się dzieje, te same wydarzenia mają miejsce wokół tego krzyża. Tyle tylko, że siostra Katarzyna daje szerszy kontekst. I pisze, że ludzie Kościoła będą nieśli krzyż Chrystusa i rzucą go w błoto. Inni podniosą ten krzyż i żeby go uczcić, ustawią go tak, że będą ludzie z całego świata przyjeżdżali, nawet niewierzący, aby tylko go zobaczyć. Ale dlaczego jest to powiązane z medalikiem? Ponieważ to opisuje po tym, kiedy stwierdza, że rewers medalika, przesłanie rewersu medalika obiegnie świat, no domyślamy się przede wszystkim chrześcijański świat, ale może i nie tylko, i spotka się z entuzjastycznym przyjęciem. To, co zapowiadała siostra Katarzyna, jeżeli zrozumiemy przesłanie, zwłaszcza rewersu medalika. Dlatego tym bym chciał tę dyskusję naszą zakończyć, bo czasy są trudne. I w łonie Kościoła też powstają, rodzą się ludzie, powstają, którzy głoszą i starają się usprawiedliwiać to, co jest niezgodne, powiem krótko, nie tyle z nauką Kościoła, z Bożym objawieniem. Dlatego bądźmy tutaj bardzo ostrożni.
Czyli w tym obrazie są to osoby, które niosą krzyż po to, żeby go rzucić w błoto?
Nie, to są osoby. Z tego wynika, że są to osoby przede wszystkim duchowne, które niosą ten krzyż, ale odwracają się od Chrystusa. Jeżeli popatrzymy na Europę, dzisiejszą Europę zachodnią, to, co się tam dzieje, na przykład udzielanie przez tamtejszych kapłanów sakramentu małżeństwa parom homoseksualnym, no to już mamy wyraźne tego typu znaki. Dlatego to jest rzucenie Chrystusowi, odwrócenie się od Chrystusa i rzucenie Jego krzyża w błoto.
Gdzie jest odrodzenie? Przez co?
No odrodzenie jak nawrócenie to jest łaską. Jest łaską. Jeżeli ci ludzie tak na tyle odwrócili się od Chrystusa, no cóż, my możemy tutaj modlić się za nich, że żeby nawrócić się, trzeba otworzyć się na Bożą łaskę. Musi być dyspozycja otwartości. Bóg natychmiast działa. Ale w nich widać nie ma na razie tej otwartości. Omamił ich szatan, bo to jest omamienie, to jest coś, podłoże demonicznym. Dlatego my tutaj powinniśmy się za nich przede wszystkim modlić, jakieś podejmować ofiary, aby łaska zadziałała i aby się opamiętali.
W Paryżu wiadomo Mickiewicz i środowisko zgromadzone wokół niego. Sam Mickiewicz mówił, że Polska Mesjaszem Narodów. Czy teraz pojawiające się głosy, że Polska jest tym narodem, który trzyma wiernie krzyż Chrystusowi, możemy upatrywać, że to właśnie w jakimś narodzie pośród nas odrodzi się Kościół na nowo?
Z tego, co obserwujemy obecnie, jak sytuacja polityczna ułożyła się w Polsce od paru już lat, wszystko wskazuje na to, że Polska... No ja tutaj powiem tak, bo już widzę, że nie mamy czasu, ale wierzę bardzo we wstawiennictwo świętego Jana Pawła II. Wierzę w jego wstawiennictwo, że on tę łaskę dla Polski uprosi, że Polska się ostoi.
A jeżeli Polska, to świat.
To też tak. Bo tutaj Polska spełnia, kiedyś słyszałem od psychologa coś takiego, że można, mając przed sobą grupę 20 ludzi, można ich tak zmanipulować, że ludzie ogłupieją i będą wierzyli w to, co mówią. Ale wystarczy, że jedna osoba powie, że się nie zgadza. I wszystko się sypie. I ludzie zaczynają myśleć wtedy. A faktycznie, to mi się nie podoba w tym. I tutaj ten głos Polski, też Węgier, tutaj trzeba powiedzieć, to przyznać, jest bardzo ważny. Bo myślę, że na zachodzie nawet Europy wiele osób opamiętało się już i myśli inaczej niż myślą rządy ich krajów.
Bardzo, bardzo pełen nadziei głos na zakończenie, przynaglające nas nade wszystko znowu nie do magicznego traktowania nas samych jako Polaków, ale do tego, że przez wierność Panu Bogu, Kościołowi, życiu sakramentalnemu jesteśmy w stanie odrodzić nas samych, naszą ojczyznę, ale też stać się przyczynkiem do odrodzenia całego świata. Podsumowanie w naszych rozmowach o cudownym medaliku. Pani Małgorzata Daszczyszak.
Ja chciałabym może tak na zakończenie powiedzieć o tej naszej podjętej ostatnio inicjatywie modlitw za kapłanów. To taka bardzo szeroka inicjatywa, która wypłynęła może w związku z hasłem tym tegorocznym, który przyjęliśmy, Maryja Niewiasta Eucharystii. I bardzo wiele grup podjęło właśnie taką modlitwę, którą my nazywamy adopcję kapłanów. To nie jest adopcja poszczególnych kapłanów z nazwiska, ale ukierunkowana ta nasza modlitwa jest na kapłanów właśnie, którzy są jakby w takim gorszym momencie swojego życia kapłańskiego. I my w tym momencie tą naszą modlitwą pragniemy im pomóc. Modlimy się również o powołania kapłańskie i zakonne, ale ta modlitwa w tym roku, którą podjęło bardzo dużo apostołów i została ofiarowana w darach ołtarza w Częstochowie, myślę, jest takim właśnie bardzo dobrym darem. Rozdajemy medaliki i tutaj może należałoby też wspomnieć o tych naszych niedzielach maryjnych, czyli docieraniu do poszczególnych parafii z przekazem, nie tylko z samym cudownym medalikiem i dawaniem go, ale z tym przekazem o cudownym medaliku i o tym, co Maryja chciała przez to nam powiedzieć, o czym chciała, co chciała wykonać tutaj jeszcze poprzez właśnie ten swój znak. I to nie tylko z wielką pokorą mówię o tym, że największy wkład mają właśnie misjonarze świętego Wincentego a Paula, bo to oni są tym naszym głównym pionem opiekunów duchowych, ale wielu kapłanów diecezjalnych, takich, którzy naprawdę można ich nazwać również szaleńcami Maryi, takimi bożymi szaleńcami, którzy podejmują to dzieło bardzo w taki rzetelny sposób, w taki bardzo widoczny sposób. Oni też nas prowadzą i to jest właściwie już w tej chwili bardzo dużo grup prowadzonych przez duchową, właśnie takie wsparcie kapłanów diecezjalnych. Chciałam to z tego miejsca tylko już pozdrowić wszystkich chorych, bo to Radio Maryja i ta modlitwa jest dla niektórych jedyną możliwością kontaktu i wspólnej modlitwy. Także wszystkich chorych naszych perełki apostolskie. Pozdrawiam serdecznie z tego miejsca.
Na czym polega inicjacja na członka Stowarzyszenia Cudownego Medalika?
Inicjacja, to znaczy my przygotowujemy każdego członka poprzez formację roczną, co najmniej roczną. Nikt nie przyjmuje tak z łapanki do naszego stowarzyszenia. Każdy członek przygotowuje się w grupie parafialnej przez rok. Przychodzi na spotkania, jest formowany na tych spotkaniach. Nasze spotkania formacyjne polegają na takim rozpatrywaniu i uczeniu się czytania i Pisma Świętego również. Mamy program 3-letni, ten program jest realizowany, rozważamy Pismo Święte, uczymy w ten sposób i wzbogacamy duchowość takich apostołów, a po rocznej takiej formacji dopiero oni są przyjmowani. My najwięcej przyjmujemy podczas tej uroczystości naszej pielgrzymki w Częstochowie, ale właśnie poprzez Niedzielę Maryjne też bardzo dużo osób tam, jak dociera szczególnie nas ksiądz dyrektor, ksiądz Jerzy Basaj do poszczególnych parafii, to wtedy uroczyście są przyjmowani już po rocznej takiej formacji apostołowie. I oni wtedy dopiero mają możliwość przekazywania tego cudownego medalika, bo wtedy już są przygotowani do takiego mówienia o medaliku.
Dziękujemy. Gospodarz, kustosz, proboszcz, ksiądz Jerzy Grzyb.
Dziękuję, ojcze Benedykcie. Na twoje ręce, na ręce tutaj wszystkich, którzy realizowali dzisiaj tutaj w sanktuarium na Olczy, Zakopiańskiej Olczy, w sanktuarium Matki Bożej objawiającej cudowny medalik, te audycje. Dziękuję za waszą obecność, za to, że dzieło, które podejmujecie, chcę to uczynić w imieniu swoim, moich współbraci kapłanów, sióstr miłosierdzia, ale też i sióstr służebniczek, które tutaj od 100 już pierwszy rok dzień, 101 rok, jak również tutaj na, pomagają w duszpasterstwie. Tak się złożyło, że no nie mogły wtedy przyjść tutaj siostry z Szarytki, natomiast akurat właśnie pierwszy ten proboszcz, który organizował duszpasterstwo, gdzieś tam miał po rodzinie i okazało się, że mogą tutaj przyjść siostry służebniczki. No i tak do dnia dzisiejszego piękne dzieło wykonują. Wszyscy przychodzą, można powiedzieć, Olczanie i nie tylko przez ich przedszkole. W ich imieniu, w imieniu również tych parafian, wszystkich, którzy tutaj tak pięknie pokazują właśnie i wyrażają w sposób wincentyński, a zarazem maryjny swoje zadbanie nie tylko o to, co sami tutaj otrzymali i można powiedzieć wyrywają ziemi, bo jest to tutaj trudne życie na Podhalu. Można powiedzieć, no teraz niby łatwiejsze, bo turystyka. No nie do końca, ale jest. Dlatego też w imieniu ich pragnę podziękować parafian, tych, którzy nawiedzają to sanktuarium, tych, którzy jeszcze tutaj nie byli, a planują. Kto blisko mieszka, to zapraszam każdego 27 dnia miesiąca. Po wieczornej mszy świętej jest procesja różańcowa światła. Jest niesiona w niej figura niepokalanej, która chyba już będzie miała ze 106 lat, też przywieziona z Francji, która tutaj od początku, jeszcze nim powstała parafia, towarzyszyła. No dzisiaj ta figura akurat była z boku, bo tak jak ksiądz tutaj profesor mówił, żeby nie dublować znaków, dlatego też była schowana, ma taką swoją kaplicę. Ona jest wyciągana właśnie każdego 27 dnia miesiąca na procesję, a także towarzyszy nam w ciągu tych większych uroczystości. No i w imieniu tych, którzy właśnie tutaj pielgrzymowali, dzisiaj też już w międzyczasie miałem wiele telefonów, mówili, że słuchają, że są wdzięczni właśnie, żeby przekazać ojcom redemptorystom podziękowania, dziękując także za to, że to mogło się odbyć również w tym miejscu. Jeszcze raz, niech dobry Bóg wynagradza, a Maria wyprasza te wszystkie potrzebne łaski, by to dzieło rosło, przynosiło naprawdę obfite owoce.
Na dobre zaproszenie odpowiadamy, wiadomo. Dlatego dziękujemy za zaproszenie. Przed nami modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Przypomnijmy, jesteśmy w Zakopanem na Olczy, w sanktuarium Matki Bożej objawiającej cudowny medalik. Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy. Hymn Chryste, tyś dniem pełnym blasku. Psalmodia z poniedziałku. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiły nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chrysteś, tyś dniem pełnym blasku,
rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, by strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną.
Bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię,
bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwały z głębin otchłań.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze swemu w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów,
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas zasłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, niebios królowo.
Witaj, Panie aniołów. Witaj, różdżko i bramo. Jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami.
Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę, modlitwę na zakończenie dnia, czyli kompletę. Przypomnijmy, że jesteśmy dziś na spotkaniu rodziny Radia Maria w Sanktuarium Matki Bożej objawiającej cudowny medalik w Zakopanem w 190. rocznicę objawienia. Gorąco i serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi, kustoszowi sanktuarium za zaproszenie nas do tego miejsca. Jesteśmy tu po raz trzeci. W 2004 roku, w 2010, w 2020 zobaczymy, czy będziemy w 2030, czy troszeczkę wcześniej. Przypomnijmy, że mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Janusz Mastalski, biskup pomocniczy diecezji krakowskiej. Też dziękujemy i pozdrawiamy gorąco i serdecznie Wyższe Seminarium Duchowne Polskiej Prowincji, księży misjonarzy świętego Wincentego a Paulo. Oni byli obecni na Eucharystii, również przygotowali program słowno-muzyczny. Oczywiście o niepokalanej Maryi, niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny i też o cudownym medaliku. Nasze spotkanie zwieńczyliśmy rozmowami niedokończonymi. W studium obecni ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Rakocym, siostra Stanisława Karasucka, pani Małgorzata Daszczyszak i ksiądz Jerzy Grzyb. Program realizował Paweł Bielicki. Dziękuję Państwu za bycie, za trwanie. Również ojciec Benedykt, przekazując głos do studia Radia Maria w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.